Szanowni Państwo, rozpoczynamy wspólne posiedzenie trzech Komisji Rady Miejskiej w Ozimku. Witam wszystkich radnych, witam wszystkich gości, którzy tu nas raczyli odwiedzić. Odczytam w tej chwili porządek obrad dla Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej będzie zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji w dniu 30 stycznia 2017 roku. Punkt drugi. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi gospodarki mieszkaniowej w gminie Ozimek. Punkt trzeci. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi kategorii drugiej i ich przebiegiem w gminie i mieście Ozimek. Cztery. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi stanu zabytków w gminie. Piąty punkt. Sprawy różne i organizacyjne. Do członków Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem zaproponowanych porządku obrad. Cztery głosy za. Komisja przyjęła jednogłośnie.
Dziękuję.
Dzień dobry, Komisja Oświaty. Proszę Państwa, przedstawię tematykę posiedzenia. Punkt pierwszy, zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 30 stycznia 2017 roku. Punkt drugi, zapoznanie się z materiałami dotyczącymi gospodarki mieszkaniowej w gminie Ozimek. Punkt trzeci, zapoznanie się z materiałami dotyczącymi kategorii dróg i ich przebiegiem w gminie i mieście Ozimek. Punkt czwarty, wypracowanie stanowiska w sprawie stanu zabytków w gminie i punkt piąty, sprawy różne i organizacyjne. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem przedstawionej tematyki posiedzenia? Cztery osoby za. Dziękuję.
Czy będziesz czytał od razu? Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Przeczytam teraz tematy posiedzenia, jakimi zajmować będzie się komisja. Temat numer 1. Zaopiniowanie projektu uchwał będących przedmiotem obrad sesji w dniu 30 stycznia 2017 roku. Temat drugi. Wypracowanie stanowiska w sprawie gospodarki mieszkaniowej gminy Ozimek. Temat trzeci. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi kategorii dróg i przebiegiem w gminie i mieście Ozimek. Temat czwarty. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi stanu zabytków w gminie. I temat piąty. Sprawy różne i organizacyjne. Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem tych tematów posiedzenia? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za.
Dzień dobry, witam przedstawicieli Komisji Ochrony Środowiska. Przedstawię teraz temat posiedzenia naszej komisji. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji w dniu 30 stycznia 2017 roku. Punkt drugi. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi gospodarki mieszkaniowej gminy Ozimek. Punkt trzeci. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi kategorii dróg i ich przebiegu w gminie i mieście Ozimek. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi stanu zabytku w gminie. I punkt piąty. Sprawy różne organizacyjne. Kto jest za przyjęciem takiego projektu posiedzeń? Proszę o podniesienie ręki. Cztery osoby za. Dziękuję.
Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji pierwszego punktu porządku obrad, czyli zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji w dniu 30 stycznia 2017 roku. Pierwszy projekt uchwały jest to projekt uchwały zawarty w druku nr 1 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto udzieli? Proszę Panią Felicję Garncosz.
Proszę Państwa, proponujemy tutaj zmianę terminu płatności dla domków letniskowych. Przesunięcie tego terminu spowodowane jest tym, iż osoby, które wcześniej deklarowały sezonowe zamieszkiwanie na danej nieruchomości, są zobowiązane do ponownego złożenia deklaracji i określenia, czy dalej ta nieruchomość jest, znaczy czy ta nieruchomość jest domkiem letniskowym, czy nieruchomością zamieszkałą. Dlatego też chcemy tutaj dać stosowny czas mieszkańcom na złożenie tej deklaracji. A w związku z powyższym też, żeby ten termin płatności wydłużyć, dlatego projekt takiej uchwały tutaj przedłożono Państwu.
Czy ktoś ma pytania dotyczące projektu uchwały? Kto z członków Komisji Rewizyjnej z pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Cztery głosy za. Komisja zaopiniowała jednogłośnie.
Komisja Oświaty. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, który został zawarty w druku numer 1? Bardzo proszę. 4 osoby za. Dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartym w druku numer 1? 4 osoby za. Dziękuję.
Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu, proszę podniesienie ręki. 5 za, jednogłośnie.
Następny projekt uchwały zawarty w druku numer 2 to jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zbycia mienia gminnego. Kto udzieli informacji? Pan Kowalczyk.
Szanowni Państwo, w dniu 27 czerwca 2016 roku podjęliście Państwo uchwałę odnośnie zbycia mienia gminnego i w związku z tym, że zmieniła się ustawa w sprawie ustroju rolnego i w tej chwili działki rolne mogą tylko nabywać rolnicy, a te grunty były przeznaczone pod przemysł, w związku z tym należało wydzielić działkę przemysłową, oddzielić od tej działki rolniczej. I w związku z tym musieliśmy dokonaliśmy tego podziału i trzeba było wprowadzić zmiany dotyczącej działki 537, która w tej chwili ma numer, w tej chwili ma ta działka numer, już Państwu mówię, 2332 przez 537. W związku z tym taką została wprowadzona zmiana do tamtej uchwały i przedstawiona teraz Państwu do zaopiniowania. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś ma pytania dotyczące projektu uchwały? Kto z członków? Radny Olbert.
Ja mam pytanie, to która to działka była działką rolną i na skutek zmiany tej ustawy nie może być razem konsumowana, jeśli idzie o zbycie?
Proszę Państwa, ta działka 537, ona w części w planie zagospodarowania przestrzennego była przeznaczona pod przemysł, a w części pod rolę. I po prostu, a to stanowiło jedną działkę. W związku z tym, żeby to zrobić zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, została ta działka podzielona na te dwie części oddzielające. Jedna jest pod przemysł, druga pod rolę.
Czyli pod przemysł, przepraszam, to jest
pod przemysł w tej chwili jest ta działka, która jest, który numer Państwu podałem, bo ta działka 537 w poprzedniej uchwale była i pod rolę, i pod przemysł w całości. Natomiast w tej chwili, jak oddzieliliśmy tą działkę, to ona ma, ta działka, część tej działki, która jest pod przemysł, ma numer 2332 przez 537. W nowej uchwale już taki jest numer. To jest pierwsza z wymienionych działek w paragrafie pierwszym.
Czy ktoś ma jeszcze pytania dotyczące projektu uchwały? Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Kto jest za? 4 głosy za. Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie, nie jednogłośnie.
Komisja Oświaty. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, który został zawarty w druku numer 2? 4 osoby za. Dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? 4 osoby za. Dziękuję.
Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały numer 2? Proszę podniesienie ręki. 5 za, jednogłośnie.
I kolejny, trzeci projekt uchwały zawarty w druku numer 3. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Ozimek. Kto udzieli tutaj informacji? Pan Kowalczyk.
Szanowni Państwo, tak jak w uzasadnieniu pisze, firma Delta z Ostrowca Świętokrzyskiego wystąpiła z wnioskiem do burmistrza, żeby działkę numer 1032 przez 2 karta mapy 4 położoną w Krasiejowie, zabudowaną trapami pieszymi, to jest ta działka dotycząca trapów pieszych, żeby ustanowić na niej służebność przejazdu. Taką służebność burmistrz może tylko ustalić wtedy, gdy Rada na to wyrazi zgodę. W związku z tym burmistrz Ozimka przedstawia Państwu taką uchwałę w celu zapoznania się jakby z Państwa zdaniem na ten temat. Dziękuję.
Kto ma pytania? Proszę Pana Radnego.
Ja mam pytanie, czy to chodzi o ten trap, który miał być sprzedany w zeszłym roku, tak?
Tak.
Dziękuję.
To ja mam pytanie, to skąd ta nagła zmiana planów? Rok temu gmina, i było to w projekcie budżetu, bodajże liczyła gmina na to, że ze sprzedaży tych trapów zyska ile? Milion złotych, tak?
No. Ponad
milion. Czy ponad milion złotych, i nagle to, ja chcę zwrócić tutaj uwagę na uzasadnienie uchwały. Za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu należy się wynagrodzenie, co jest oczywiste. Wysokość ta wynagrodzenia z tytułu ograniczonego prawa rzeczy ustanowionego na nieruchomości stanowi element zawarty pomiędzy stronami umowy notarialnej, a narzucanie w akcie powszechnie obowiązującym formy ustalenia wynagrodzenia nie znajduje uzasadnienia prawnego. Jaki to uzasadnienie ma związek z treścią uchwały? To jest jedna rzecz. Sprawa kolejna tutaj chodzi o ustanowienie tego na działkach. Nie zostało załączone tutaj mapka. My wiemy tak naprawdę, o co tu chodzi, ale przede wszystkim chodzi o to, że skąd nagła zmiana? Milion z groszami i nagle ile Państwo szacujecie wartość czy wynagrodzenie za tytuł, za ustanowienie tej służebności?
Szacunek jest taki, że to będzie opłata w granicach takiej, jaka była w dzierżawie gruntu w tej chwili.
To znaczy?
To jest w granicach 1654,30 zł, czyli w granicach 20 tysięcy rocznie.
Czyli gmina uzyska tą kwotę miliona złotych za jakieś 50 lat, czyli w zasadzie nigdy. Ja tutaj... Ja mam poważne wątpliwości co do tej służebności. Skoro najpierw było zainteresowanie zbyciem, może ta kwota miliona złotych to była kwota stanowczo przesadzona, ale już kwota powiedzmy kilkuset tysięcy złotych ewentualnie, a w tej chwili pozbywamy się, czyli praktycznie rzecz biorąc, jeżeli ta służebność będzie tutaj ustanowiona, no to Delta nie będzie już miała jakiejkolwiek motywacji, żeby to kupić, nieprawdaż?
No, z tego tak wynika. Delta po prostu w tej chwili jakby nie ma pieniędzy, nie chce tego kupić. Pierw były rozmowy o tym, żeby to kupili, w tej chwili oni nie chcą tego kupować, próbują to w ten sposób jakby załatwić.
Radny Libera.
Wobec powyższego ja mam pytanie, czym zaowocowałoby nieudzielenie takiej zgody na tą przestrzeń użytkowości? Jeśli chodzi o stowarzyszenie, czy wtedy ten teren byłby wyłączony, nie wiem, zwiedzania, czy byłyby dodatkowe opłaty, jakby to wyglądało w kwestii formalnej?
Nie, w tej chwili Delta ma z nami podpisaną umowę i na dzierżawę tego terenu i mogą z niego korzystać. Także myślę, że po prostu nic by się nie stało takiego, żeby oni jakby tą działalność zaprzestali.
Czyli na dzień dzisiejszy mamy powiedzmy ustawiony jakiś, nie wiem, sposób udostępniania tego i tylko zmieniamy formę, tak?
Tak.
Ale zmieniamy formę w sposób zasadniczy, bo umowa to jest umowa cywilnoprawna, natomiast jeżeli nieruchomość zostanie obciążona, to dla obecnego i każdoczesnego użytkownika, nieprawdaż?
Pytanie.
Raczej, to jest praktycznie rzecz biorąc. Mamy sytuację taką, że w tej chwili Delta sobie z tego korzysta, płaci około 20 tysięcy złotych rocznie. Jak będzie służebność ustanowiona, to za to też zapłaci, a tyle samo. To zaraz, tylko wynagrodzenie to chyba jest co roku za służebność, czy jednorazowo?
To znaczy może być ustanowiona corocznie, z tego co rozmawialiśmy z panią prawnik, może być ustanowiona corocznie i to może być w tej kwocie. Natomiast tam jest różnica, jeżeli chodzi o podatki.
To zapytam wprost. Jaką korzyść wyrażoną w złotówkach będzie miała gmina Ozimek z tytułu obciążenia tych działek służebnością? Proszę pana burmistrza.
Szanowni radni, może sobie powiemy trochę, może inaczej trzeba to ugrać wszystko. Przede wszystkim inwestor nie jest zainteresowany. To, że kiedyś wyraził wolę, został ogłoszony przetarg, nikt nie przystąpił do przetargu, zresztą kazano nam się wycofać z tego przetargu, to jest jedna rzecz. Natomiast nie mają zamiaru tego kupić. Nie mają, bo nie mają pieniędzy przede wszystkim i to sobie trzeba powiedzieć. Myślę, ta uchwała jest, nie powiem, że cały czas mówimy o tej perełce krasiejowskiej. Jest to pewien gest w stronę inwestora, któremu może w pewnym momencie trzeba teraz pomóc, żeby im po prostu, no, żeby mogli przetrwać. Nie zamierzają tego kupić, więc o tym milionie, który był w budżecie rok temu zakładany, to przypomnę, że ten budżet, który wtedy był robiony, to praktycznie na rok był tak ułożony, że była propozycja Delty, że to kupią. Nie kupili, przeinwestowali gdzieś, więc teraz jest inna propozycja. I powiedzmy sobie szczerze, jest to może ukłon w stronę firmy Delta, czy w stronę inwestora, który ciągle się rozwija i daliśmy taką uchwałę, a decyzja będzie należeć do was. No, ta służebność, co nam daje? Ta służebność nam daje to, że nas nie interesuje ten trap pieszy, że nie musimy go remontować, nie musimy nic zrobić. Wszystko leży w gestii firmy, więc będziemy dostawać pewną opłatę, ale nie interesuje nas remont tego, a jeżeli ktoś się przejdzie po tych trapach, to dobrze wiemy, po 6 czy ilu 7 latach od inwestycji ten trap wymaga już bardzo dużych nakładów, więc myślę, jest też to jakiś pomysł, że nie tylko zyskamy pieniądze z tak zwanej służebności, ale też zyskamy pieniądze na tym, że nie będziemy musieli tych trapów remontować. I ja uważam, że ta uchwała jest, cały czas mówimy, że inwestorów trzeba trzymać, że inwestorów trzeba jakoś tu przyciągać. Jest to jedna z uchwał, która inwestorowi powinna, bo tak trzeba nazwać tą firmę, ona już u nas jest powiedzmy 6 lat, ale ciągle się rozwija i mają nadal zamiar się rozwijać. Jest to pewien gest w stronę inwestora.
Miło mi to słyszeć, panie burmistrzu, że pan tutaj inwestorów tutaj docenia, bo zawsze byłem za tym, żeby doceniać. Pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę na to, że ten 1 000 000 złotych, który tam był w ubiegłorocznym budżecie planowany, to nie radni wymyślili, tylko akurat było w projekcie budżetu, który podpisał pani skarbnik i pan burmistrz podpisał, także to nie my radni wymyśliliśmy ten 1 000 000 złotych. Oczywiście zmieniła się tutaj sytuacja, natomiast nie bardzo tutaj rozumiem. Ustanowienie służebności, w jaki sposób zwolni gminę od konieczności remontów tych trapów pieszych. To jest ewentualnie, gdyby umowa stosowna była zawarta, to bardziej w umowie to można zawrzeć niż ewentualnie tutaj w orzeczeniu tego, ale służebność to jest tylko prawo przejścia. Jeżeli, no, być może się mylę, ale proszę to wyjaśnić. Pan Kowalczyk, tak?
Tak, tak, ma pan rację, to by było zawarte w umowie. Musiałoby być zawarte w umowie, żeby to firma wypełniała. No taka jest deklaracja jakby firmy, że oni to będą robić.
No bo tutaj chyba doszło do jakiegoś drobnego pomieszania z sytuacji takiej służebności i umowy na to. Jeżeli tutaj będzie, będzie tutaj służebność, no ale co, dalej już dzierżawy nie będzie? No jak to będzie? Proszę to przedstawić dokładnie.
W tej chwili działa umowa dzierżawy, tak. I wszystko jest po prostu, firma jest tak jak do tej pory, to działa umowa dzierżawy, firma płaci podatek od tego terenu i ten. Oni po prostu zwrócili się do burmistrza z taką propozycją, gdzie po rozmowach z prawnikami uzyskaliśmy informację, że takie działanie jest dopuszczalne. I to jest jakby gest w stronę inwestora pod tym względem, że inwestor wtedy za tą część nie będzie płacił podatku. I to jest taki gest w stronę inwestora. W związku z tym no, mają jakby na tym oni korzyść. Natomiast no, gmina ten krok, o którym pan burmistrz mówił, zrobiła. Z tym, że bez państwa zgody takiego działania się nie podejmie.
Po Powiem wprost, nie bardzo moje wątpliwości zostały tutaj rozwiane, a co więcej, tych wątpliwości po tych wyjaśnieniach mam więcej niż miałem poprzednio. Więc ja tutaj zgłaszam w tej chwili wniosek formalny, który za chwilę chyba poddamy tutaj pod głosowanie, żeby na sesję, na piśmie przygotować dokładną ocenę zmian sytuacji prawnej obecnej i co będzie po wyrażeniu przez radnych zgody na tą służebność i właśnie tutaj efekty, jakie będzie miał inwestor i jakie będzie miała tutaj gmina, bo jest zarówno dodatnie strony, jak i ujemne strony. Czyli myślę, że wniosek jest sformułowany. Oczywiście radny Olbryt.
Czy panie przewodniczący, czy państwo przewodniczący, myślę, że trzeba mimo wszystko przychylić się do wniosku burmistrza. Jak ktoś nie chce kupić, to żaden z nas nie zgwałci potencjalnego inwestora, żeby spowodować, że zmieni nieruchomość właściciela. Pozostaje kwestia tylko, myślę, przy takim układzie wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej płatnej corocznie, taka zmiana zapisu, polegająca i tak dalej. Oczywiście musimy się liczyć z tym, że wystąpi brak wpływu podatku od nieruchomości od powierzchni, praktycznie mówiąc, 75 arów. Ale trudno. I tak się nie wyprowadzą, i tak się nie wyprowadzą. Jak opowiadamy sobie o tym, jaki to Ozimek słynny z powodu dinozaurów krasiejowskich i drugiej mostu, no to trzeba ponosić pewne konsekwencje, a nie przewracać wszystko tylko dlatego. No, podejrzewam, że tenże inwestor, czyli Delta, nie wiem, czy kupi to za 5 lat, a może nigdy. A może per analogiam. Pozbyliśmy się w swoim czasie ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego. I co mamy? Drobne wycinki krzaczków. I przełykamy tą żabę notorycznie i nie zmienimy tej rzeczywistości, bo tak to wygląda. Z faktami nie można wojować wbrew woli, zwłaszcza tego, który ma do wydania swoje pieniądze. My mu nie wmówimy i możemy ten milion przez następnych ileś budżetów sobie wieszać wirtualnie. Właściwie nie, bo nie ma już deklaracji. Ja myślę, że pozostaje jedyna droga taka, natomiast jest kwestia precyzji w sformułowaniu. Raz, że płatne corocznie, dwa, nie wiem, czy trzeba jeszcze zapisać zobowiązania stron zostaną określone w drugim punkcie, czy jak w odrębnie sprokurowanej na tą okoliczność umowie i tylko ku takiemu kierunkowi ja przynajmniej bym się przychylał. Natomiast jak pozostali z Państwa, jest nas właściwie 15, każdy ma prawo widzieć to inaczej. Dziękuję.
Pani radna Guść.
Przepisy mówią, że zapłata za tą służebność może być jednorazowa lub coroczna. I myślę, że tu nie powinniśmy blokować gminy, bo może akurat przydałaby się jednorazowa, tak, wpłata. Może nie narzucajmy tego. Tak czy owak za tą służebność będzie zapłacone, a przepisy dają alternatywę corocznie lub jednorazowo. Dziękuję.
Szanowni Państwo, ten mój wniosek zmierza ku temu, żeby te wszystkie wątpliwości tutaj wyjaśnić, żeby ocenić, że jak jest lepiej jednorazowo czy corocznie. Co do tego miliona, oczywiście, ja myślę, że od samego początku należało również w ubiegłym roku włożyć to między bajki. No a głosowaliśmy, bo tak tutaj ktoś to przedstawił, bo trzeba było chyba wirtualnie budżet zamknąć, ale pomijmy już to. Uważam, że no nie ma szans na to, żeby ten milion uzyskać, ale chodzi o to, żeby dokładnie doprecyzować, jakie są dodatnie i ujemne strony podjęcia tej uchwały. Czyli ja jeszcze raz sformułuję tutaj wniosek, żeby burmistrz na sesję przygotował informację, o zaletach i wadach tej uchwały. Czyli co gmina zyska, a co straci. I tak samo Stowarzyszenie Delta. Co zyska, a co straci. Również chodzi o również to, co tu było. Jakie rozwiązanie tu jest lepsze? Czy jednorazowa płatność, czy płatność coroczna? Radny Wisbach.
Panie przewodniczący, nie wiem, co pan zyska z tym wnioskiem. Po prostu wniosek będzie, to znaczy co ktoś zyska albo to zależy od punktu siedzenia i po prostu od interesu, jaki ktoś w tym ma. Powiedzmy sobie szczerze, co zyskamy przez jednorazowy czy przez więcej i tak dalej, zależy jak ktoś to będzie oceniał. No. Po prostu tylko przesuwamy w tej chwili w czasie na sesję, żeby tam powiedzmy prawnik dodatkowe jakieś tam dokumenty tworzył i tak dalej. Wyraźnie tutaj pisze, odpowiedzialny za podjęcie za wykonanie uchwały, tam jest burmistrz Łazimka, który ma swoje służby, który po prostu powinien, mi się wydaje, jest radca prawny, tak sformułować umowę, żeby na pewno nie było to ze stratą dla gminy. I tyle. No. W tej chwili znowu będziemy przekładali, to jest zrozumiałe w tej chwili troszkę przedłużanie sprawy.
Tak, jeśli dobrze zrozumiałem, to padły chyba sprzeczne informacje ze strony pana kierownika Kowalczyka i pana burmistrza Jana Rabusa, ponieważ pan burmistrz mówił, że sytuacja obecna jest taka, że jest dzierżawa i dostajemy 2000 miesięcznie, gmina, tak? Natomiast i dzierżawca dba o teren, który dzierżawi. Natomiast plus podatek, który płaci. Natomiast po zrobieniu tego, przyjęciu tej uchwały, będzie sytuacja taka, że stowarzyszenie nie będzie płacić podatku, będzie płacić dalej 2000 służebności, albo lub jednorazowo zapłaci, jak tam zechcemy. I teraz jeszcze chyba też na gminę spadnie obowiązek utrzymywania terenu, nie tak jak mówił pan burmistrz?
Powiedział pan burmistrz, to jest dalej doprecyzowanie tej umowy cywilnej pomiędzy gminą, burmistrzem, a nie dzierżawczą, tylko Stowarzyszeniem Delta. Bo to jak? Po prostu musi być zapisane, kto za co odpowiada.
Szanowni Państwo, więc widać, że są tutaj wątpliwości. Proszę bardzo, radny Bąk.
Może w tej umowie służebności, czy jak to będzie nazwane, zapisać jeden paragraf, że wszelkie remonty tej kładki, tych desek będzie pokrywać spółka Delta, bo za jakiś czas się okaże, że połowa jest do wymiany, bo one już tam pękają i może to jest taki wybieg, że potem spadnie na nas koszt remontu tego. A to jest cały taki kręgosłup tego Jura Parku przecież, nie?
Nie spada, jak my jesteśmy wynajmującym, a oni są
najemcy. Nie, była umowa dzierżawy.
No.
Oni. I trzeba to podtrzymać, ten punkt, że był dalej w umowie służebności, nie?
No. Przy zmianie stanu prawnego to tym bardziej jest.
Jeszcze raz podkreślam. Jest sporo wątpliwości, więc ja jednak podaję ten wniosek pod głosowanie, żeby ta informacja, o której mówiłem wcześniej, została przygotowana. Przecież my tutaj nie ostrzegamy w tej chwili, czy mamy, czy to jest dobre, czy to nie jest. Tak, to jest, zapewne to jest dobre, no ale mamy prawo tutaj wiedzieć, są wątpliwości, więc tutaj dowiedzmy się. Skoro tyle lat wystarczyła umowa dzierżawy i nagle ustanawiamy służebność, która będzie wpisana do księgi wieczystej, więc... Ja chcę do końca wiedzieć. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem proponowanego wniosku? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden głos, jeden za, jeden przeciw, dwóch wstrzymujących się. Więc wniosek przez Komisję Rewizyjną nie został zaakceptowany.
Przechodzimy do głosowania. Przy głosowaniu zaproponowanego wniosku Komisja Oświaty. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem zaproponowanego wniosku? Bardzo proszę. Dwie osoby za. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? I dwie osoby się wstrzymały. Wniosek został przez Komisję Oświaty przyjęty.
Komisja Ochrony Środowiska Tak samo mamy ten wniosek do głosowania. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem zgłoszonego wniosku? 3 osoby za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 1 osoba przeciw. 3 za, 1 przeciw. Dziękuję.
Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku formalnego przewodniczącego Stasia? Proszę podnieść ręki. 1 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 3 za. Przeciw. Nie przeszedł.
Reasumując, nie zmienia to postaci rzeczy, że i tak ta informacja będzie musiała być przygotowana na wniosek tych komisji, gdzie to przeszło. W związku z tym, skoro wniosek komisji, kto z członków komisji rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartej w druku nr 3, bo komisji to nie przeszło. Kto jest za? 1 głos za. Kto jest przeciw? 1 głos przeciw. Kto się wstrzymał? 2 się wstrzymało. W związku z tym komisja rewizyjna nie zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały zawartego w druku nr 3.
Komisja Oświaty wstrzymuje się z głosowaniem do czasów przygotowania dodatkowych informacji. Tak, rozumiem? Tak.
Komisja Ochrony Środowiska również wstrzymuje się do czasu obrad sesji.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza głosuje nad projektem. Kto z członków komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu, proszę podniesienie ręki. 4 za. Kto się wstrzymał? 1. Przeciw? Nie ma.
W związku z tym, że wyczerpano... Wyczerpano punkt pierwszy porządku obrad, czyli zaopiniowanie projektu uchwał. Przystąpimy do realizacji punktu drugiego. W przypadku komisji rewizyjnej jest to zapoznanie się z materiałami dotyczącymi gospodarki mieszkaniowej w gminie Ozimek. Czy ktoś chce zabrać głos w tym temacie? Radny Olbryt.
Ja myślę, że pozostaje jeszcze kwestia może kosmetyczna, może nie. Na stronie drugiej tej informacji przepisy prawa, jakie obowiązywały dotyczące zasobów komunalnych. Jest ustawa o gospodarce nieruchomościami, jest zarządzenie burmistrza. No myślę, że wymienić by wypadało ustawę z 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym w zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. I to miałbym jedno. Pozostaje kwestia jeszcze właściwie z końcówki tego materiału. Z listy oczekujących na mieszkanie. Nie tak dawno, bo 19 grudnia podejmowaliśmy uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ozimek. I tak jak tu przy liście oczekujących na mieszkanie, no podstawową kwestią jest wielkość dochodu uprawniającego do ubiegania się o to mieszkanie. Uchwale podjętej tego 19 grudnia mówimy o dochodzie, że należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu artykułu 3 ustęp 3 i 4 ustawy z 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych. I teraz tak. Jak ten dochód będzie liczony? Bo znowelizowana ustawa o dodatkach mieszkaniowych w tych dwóch wymienionych akurat ustępach mówi o tym, że za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów. Pozostała część jest zmieniona, jest nowe brzmienie zdania drugiego, czyli praktycznie mówiąc wyłączenie akurat kwestii jak gdyby dokumentujących wielkość uzyskiwanych dochodów przez rodziny, przez osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne. I to obojętnie, czy o komunalne, czy o lokal socjalny. Kto ile z tych osób pracuje na Zachodzie? Obojętnie, Niemcy, Holandia, Belgia, Austria. I czy dochody są uwzględniane we wnioskach? Bo wcześniejsze wystąpienie zmierzało do postawienia takiego pytania. Bo ja tam nie znam zbyt wielu, ale kilka nazwisk to mi się kojarzy z tymi ludźmi, którzy co najmniej od 5 lat albo więcej pracują na Zachodzie. Nie tak dawno wyprowadził się w tamtym roku, przepraszam, bank spółdzielczy do nowej siedziby, kupił inwestor, zaadaptował, powstały 3 mieszkania. Efekt jest tego typu, że jeżeli jest głód mieszkań i jest 131 wniosków, jak się pracuje 6, 5, 4 lata na Zachodzie, żeby nie nazbierać 84 tysiące na małe mieszkanie, tam było 48 m2, tylko czekać od 2006 roku, czyli przez 10 lat, kiedy łaskawie mi coś tu skapnie, jeżeli przydzielone zostały w przedziale kilkuletnim 3 mieszkania, to jaką szansę mają te rodziny z tych 131, pomyliłem się. Więc tak jak mówię, nikt już nie będzie wzorem minionych czasów budową żadnych mieszkań. Gminę przy aktualnych obciążeniach różnymi zadaniami nie stać już na wiele rzeczy. Oczywiście zabezpieczenie mieszkań komunalnych należy do zadań własnych gminy, ale jak gmina nie ma kasy, to pozostaje tylko opowiadanie. I teraz jest kwestia weryfikacji. Oczywiście to nie do nas należy, bo w przyjętej uchwale było sprecyzowane, jak to ta komisja będzie weryfikować. I właściwie moje pytanie zmierza do tego, czy dochody uzyskiwane, potwierdzane na PIT-cie, bo rozumiem, że taki jest podstawą do, bo on jest najbardziej wiarygodnym dokumentem. Nie wiem, nie znam się. Nie ja rozpatruję te wnioski. Są niepodważalne, tym bardziej, że w świetle obowiązującego prawa prawo do mieszkania komunalnego przysługuje na czas nieokreślony, włącznie ze wszystkimi krewnymi, zstępnymi pierwszego, czyli od dzieci poprzez wnuki. To można mieszkać pokoleniami, jak niektóre, i tak mieszkają, jak patrzę na wykaz nazwisk niektórych, to są ludzie, którzy jak się wprowadzili w latach 60., 50., jak te mieszkania były budowane, to już ich wnuki tam mieszkają. I oni nie mają zamiaru posunąć się krok do przodu, żeby spróbować zawalczyć. Zmienił się ustrój, a oni dalej trwają na swoim. Nie wiem, no, myślę, że jak będziemy tylko błogosławić taki stan za stany, to naprawdę żadnych zmian nie będzie. Dziękuję bardzo. Nie wiem tylko, czy kto mi odpowie na to pytanie. Czy jest uwzględniane? Jak to będzie?
Kto jednemu odpowie na to pytanie?
Ja może powiem tylko tyle, że no w tej chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jak będą się zachowywali ludzie, którzy będą otrzymywać mieszkania, bo to ta prawdziwa weryfikacja to jest na etapie, gdy jest przydzielone mieszkanie już, prawda? Do samego czekania to jakby nie potrzeba tego zweryfikować, natomiast przy przydzielaniu mieszkania no jest to... To, co dostarczą nam, jakie dokumenty nam dostarczą wnioskujący o mieszkanie, no to mam nadzieję, że dostarczają wszystkie dokumenty, jakie mają.
Czy radny jest usatysfakcjonowany?
Nie jestem pracownikiem, chociaż przyznaję, że moja sytuacja nie została.
Czy będzie wniosek o to, żeby ta informacja była przygotowana?
Nie wiem, jest pytanie, czy...
Panie radny.
przepraszam. Jest pytanie takie, czy Komisja Budżetowa, Budżetowo-Gospodarcza wypracowująca stanowisko w tej materii będzie potrzebowała tego typu jednoznacznych informacji do tego, żeby powiedzieć, że co z tego, że mamy 131 wniosków, co z tego, że mamy 26 lokali socjalnych, co z tego, że mamy projekt adaptacji dawnej centrali na mieszkania socjalne i stać było gminę 15 tysięcy tylko na projekt, a już nie ma 3 milionów na adaptację budynku, no to, to praktycznie pozostajemy tylko w sferze właściwie dywagacji. Także... Także nie wiem. Nie wiem, czy będzie komisja potrzebowała.
Wywołany do tablicy, może odpowiem. Na dzień dzisiejszy te materiały, które otrzymaliśmy, nie pozwalały na zweryfikowanie tych wszystkich problemów dotyczących przydzielania mieszkań, a opierałem się na perspektywie czasowej, czyli jeżeli przez ostatnie 10 lat udało się 2 mieszkania przydzielić nowym lokatorom, to nie było potrzeby weryfikacji aż tak dużej, kto te mieszkanie na jakiej podstawie otrzymał, a więc póki nie będziemy budować mieszkań socjalnych, nie będziemy zmieniać, weryfikować tych, którzy są, a nie będziemy, no to pierwotnie jest wirtualne, dlatego stanowisko komisji nie obejmuje tej materii.
Dziękuję. Czy jeszcze są pytania dotyczące materiałów, czy dotyczące gospodarek mieszkaniowych Ozimek? Radny Wizbach.
Mam takie pytanie, bo nie widzę tutaj w tych wykazach budynku w Szczyżyku. A był taki, to znaczy on jest dalej i był, wiem, że był to mieszkanie, to były mieszkania komunalne. Czy Ozimskiej 8 w Szczyżyku? Czy mieszkanie zostaje sprzedane, czy nie wiem? Może być gdzieś odwiedź?
Tam jest... To jest ulica jaka? 88, to tam jest właścicielem PGKM. To nie gmina, tylko PGKM. To tam powinien być w wykazie PGKM.
Czy wątpliwości zostały wyjaśnione? Czy ktoś ma jeszcze pytania, chce zabrać głos w tej sprawie?
Stanowisko przeczytam.
Proszę bardzo, radny Libera.
Wobec powyższego przeczytam projekt stanowiska Komisji Budżetowo-Gospodarczej w temacie gospodarka mieszkaniowa w gminie Ozimek. Komisja na podstawie otrzymanego od burmistrza Ozimka informacji ocenia pozytywnie z uwagami gospodarkę mieszkaniową w gminie Ozimek. Gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz zarządzenia burmistrza Ozimka nr BO 005035/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017. W lokalach mieszkaniowych będących w zasobach gminy zameldowane jest 218 osób, natomiast w lokalach socjalnych 39. W gminie Ozimek na mieszkaniach komunalnych oczekuje obecnie 131 najemców, a uwzględniając ilość osób oczekujących w gospodarstwach domowych, łączna ta liczba ta wynosi 269 osób. W okresie od 2006 do 2016 roku oddano do użytku 2 mieszkania, oba położone w Ozimku, przy ulicy Księdza Jana Dzierżonia 2 przez 16 o powierzchni użytkowej 48,9 m2 oraz przy ulicy Powstańców Śląskich 7 przez 12 o powierzchni użytkowej 50,30 m2. Ponadto w ramach środków własnych prowadzone były drobne remonty oraz modernizacje mienia. Ostatnim projektem w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego, jaki był realizowany, była adaptacja budynku przy ulicy Dworcowej na mieszkania socjalne. Gmina Ozimek ma przygotowany projekt adaptacji byłej centrali telefonicznej na mieszkania socjalne wycenione na 3 miliony złotych. Burmistrz Ozimka planuje zrealizować to zadanie przy udziale środków zewnętrznych z planowanym poziomem dofinansowania powyżej 75%. Jednakże w związku z brakiem odpowiednich programów unijnych inwestycja nie jest realizowana. W mieszkaniach komunalnych zachodzi bardzo mała rotacja lokatorów. W okresie od 2006 do 2016 roku przydzielono 3 mieszkania komunalne, w których zamieszkało 8 osób. Sumaryczna wysokość naliczanych czynszów w gminnym zasobie mieszkaniowym w roku 2016 wyniosła 434 862,32 zł. W tym 93 232,59 zł budynek socjalny przy ulicy Dworcowej w Ozimku. Natomiast wpływy z tego tytułu wynosiły 362 631,15 zł, w tym 40 142,66 zł. Budynek socjalny przy ulicy Dworcowej w Ozimku. Sumując powyższe zaległości czynszowe z roku 2016, zamykamy się w kwocie 72 231,17 zł. Ten budynek socjalny w kwocie 53 89,93 zł. Całkowity koszt utrzymania mieszkań socjalnych w roku 2016 wynosił 157 076,09 zł. Natomiast zaległości mieszkaniowe na dzień 31.12.2016 wynosiły 406 523,63 zł. Zaległości te są odpracowane przez część mieszkańców. W roku 2014 9 osób odpracowało 22 596 zł, w roku 2015 13 osób odpracowało 38 400 zł, w roku 2016 8 osób odpracowało 39 864, w tym, że jedna osoba odpracowała aż 15 808 zł. W związku z powyższym komisja wnioskuje o zwiększenie konsekwencji wyciągalności zaległości czynszowych lub motywowanie osób zalegających z czynszem do wykonywania prac na rzecz gminy w celu odprowadzania zaległych czynszy, zwłaszcza w odniesieniu do osób zamieszkujących mieszkania socjalne przy ulicy Dworcowej w Ozimku. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Janek Lidera. Dziękuję. Dyskusję poproszę, jeżeli chcą.
Czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie stanowiska? Czy ktoś z gości zaproszonych? No w związku z...
Jeżeli nie ma to...
W związku z tym, że nie ma chętnych do zabrania głosu w dyskusji, oddaję głos radnemu Liberze.
Głosujemy nad projektem stanowiska Komisji Budżetowo-Gospodarczej w temacie gospodarka mieszkaniowa w gminie Ozimek. Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu stanowiska? Proszę o podniesienie ręki. 4 za. Kto wstrzymał się? 1 osoba.
Ja myślę, że tutaj w związku z tym, że pozostałe komisje miały zapoznać się z materiałami, to możemy chyba przyjąć, że radni z pozostałych komisji zapoznali się z materiałami. Przystąpienie do realizacji kolejnego punktu jest to zapoznanie się z materiałami dotyczącymi kategorii dróg i przebiegiem w gminie i mieście Ozimek. Taką informację dostaliśmy. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Radny Szklosz.
Ja mam pytanie do pana Andrzeja Wolnego. Jest taki zapis, przebieg drogi powiatowej prowadzone ulicami. I to się wszystko zgadza. Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Kwośnica, ulica Szkolna Krasiejów, ulica Powstańców Śląskich, Krzyżowa Dolina. I ta Kwośnica, jaka to jest droga? Która to jest? Ta przez ten las? Bo innej nie ma. I to jest powiatowa droga. I to jest droga powiatowa, tak? No, życzyłbym każdemu przejechać nią. Jest na mapach nawet. Ja wiem, bo jest, że jest na mapach, bo kierowcy tirów później przeklinają wszystkich tam siedzących, bo podjeżdżają tiry i się nie umie wycofać. Tak? Naszych jest 20 metrów, naszej Ozimek. Bo to jest granica praktycznie.
Czy radny Szklosz jest usatysfakcjonowana?
I ona w najbliższym czasie będzie modernizowana.
Tak, to by mają wyglądać, to tak.
Ona w najbliższym czasie będzie modernizowana.
Która? Ma być modernizowana w kierunku Boryczy.
Tak.
Przez gminę Izbicko. To nie ta.
A to nie jest ta droga.
To nie ta.
To nie ta. To jest obok.
Tak, dokładnie.
Dziękuję. Jak tak mają wyglądać drogi powiatowe, to ta droga, która prowadzi na Bajkę przez nas, to jest autostrada.
No, dziękuję.
Ja bym sugerował, żeby to stanowisko przedstawić tutaj na sesji, jak będą radni powiatowi, bo tak no my o tym wiemy.
Znaczy jeszcze dopowiem. Powiat zmienił kiedyś po prostu układ ruchowy. Główną w tej chwili jest ulica Opolska w kierunku Krasiowa. I jeżeli tam no, mieszkańcy Krzyżowej Doliny tam się trochę stawiali z początku, to pan z powiatu powiedział, że ta droga w kierunku lasu, albo gospody tam, albo do krzyża, prowadzi donikąd. No a tu się okazuje, że jest droga powiatowa. Dziękuję.
Dziękuję. Radny biskup prosił o głos.
Myślę, że materiały zostały w sposób dosyć rzetelny, opracowane, przygotowane. Dużo jest informacji, które się przydadzą radnym odnośnie numeracji dróg, w razie czego powiadomić służby, podać numer drogi, bo to jest dosyć istotne. Jeszcze jedną sprawą taką ważną jest to, że drogi w Ozimku samym i w gminie, z tego co wiem, w Ozimku w zeszłym roku, jeśli chodzi po akcji zima, nie były dokładnie, że tak powiem, załatane dziury. Bym prosił w tym roku, żeby wziąć i tak dokładnie zrobić taki rekonesans po osiedlach, po miejscowościach, z dokładnym uwzględnieniem tych dziur, żeby to po prostu zostało ujęte i zostało to zrealizowane, bo mamy poślizg w tym temacie, jeśli chodzi o łatanie dziur po akcji zima. Dziękuję.
Radny Wisbach.
Chodzi mi o odśnieżenie, zimowe utrzymanie dróg, chodników i tak dalej. Rzecz dotycząca miasta. Zimowe utrzymanie chodników dróg gminnych na terenie miasta Ozimek. Czyli druga. Zimowe utrzymanie chodników dróg powiatowych na terenie miasta Ozimek. Część piąta, obręb piąty, zimowe utrzymanie dróg gminnych miejscowości Szczedrzyk. Chciałbym przypomnieć, że od ubiegłego roku w Szczedrzyku jest pokaźna ilość chodnika przy ulicy Powiatowej i to już w takim miejscu, gdzie nie przebiega w ogóle przy jakichkolwiek posesjach, bo już nie chcę tutaj ponawiać dyskusji na temat, czy ktoś tam ma obowiązek przy posesji odgarnywać, czy nie odgarnywać. W tej chwili proszę przejść przez centrum Szczedrzyka i zobaczyć, czy tam widać gdziekolwiek ślad chodnika. Ten, który był w ubiegłym roku latem zrobiony. Tylko mi chodzi o to, że nie został ujęty w tym, żeby ktoś to odgarnywał. No czemu w mieście Ozimku ktoś jest odpowiedzialny za odgarnywanie chodników przy drodze powiatowej, a w Szczedrzyku nie w centrum?
Pan Lewandowski.
Czy sytuacja wygląda następująco, że my zgodnie z porozumieniem zawartym z powiatem otrzymujemy dotacje na utrzymanie dróg powiatowych tylko i wyłącznie na terenie naszej miejscowości, czyli Ozimka. Jeśli chodzi o chodnik nowo wybudowany przy drodze w Szczedrzyku, on jest w całości w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych, tak jak przebudowana nawierzchnia. Identycznie sytuacja ma się w Delakach, jak również w Ozimku.
No dobrze, to od kogo egzekwować ewentualnie odgarnywanie tego?
Od zarządcy drogi. Jest za to odpowiedzialny. Czyli Zarząd Dróg Powiatowych.
Mogę? To jeszcze jedno. To jest władne rzecz, żeby po prostu, jeżeli to zgłoszą do urzędu, czy urząd gminy, jako przedstawiciel urzędu, mogą zgłosić to do powiatu, że po prostu mają się tym zająć.
Możemy, tylko tak jak mówię, nie jesteśmy zarządcą drogi i możemy tylko...
Nie rozumiem. Chodzi o to, żeby było po prostu... nie wiem. No ja mogę zadzwonić, do co? No powiem, radny dzwoni, oni to mogą po prostu, no nie wiem, przyjąć albo nie przyjąć. Zgłosić. Dlatego mi chodzi o to, żeby po prostu było to załatwione w ten sposób, że ktoś by się rzeczywiście tym chodnikiem zainteresował. I ja myślę, mi się wydaje, że tutaj przedstawiciel urzędu, jako gospodarza tutaj na tym terenie powinni się pod powiatem załatwić.
Dobrze, wystosujemy do
szanowni, szanowni panowie, temat został zagajony. Dotyczy również drogi powiatowej w Krasiejowie na Zamościu, gdzie też tam żaden z sąsiadów nie ma obowiązku odśnieżania tego. Dotyczy to również drogi wojewódzkiej przy ulicy Zamoście, gdzie nic nie jest tutaj też robione, a tam budynków nie ma, więc trudno wymagać. Ja myślę, że temat został tu zasygnalizowany, no i to już po stronie tutaj pracowników urzędu leży, żeby to, żeby się tutaj tą sprawą zająć. Pan burmistrz chciał zabrać głos. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Znaczy ja chciałem zapytać pana Wisbacha, bo chodnik w Szczedrzyku, co ja wiem, to pierwsze chodniki w Szczedrzyku powstały jakieś 6-7 lat temu, nie? To dlaczego wtedy już tego problemu nie zgłaszano? Bo powiem szczerze, że teraz dobudowano tam kolejne 300 metrów czy coś, ale wcześniej dobudowano prawie 500 metrów. I co? No, problem wynikł teraz. A dobrze wiemy, jak jest, że droga w Ozimku, nawet na mieście wojewódzka, też nie jest odśnieżana. To jest tylko gdzieś tam, powiedzmy, że myśmy wymyślili, że my to odśnieżamy jako gmina, jako odśnieżamy ten kawałek, ale wioska przez Antoniów, Dylaki, też są chodniki przez całe wioski i nikt nie odśnieża. Mieszkańcy od czasu do czasu, oczywiście ci, którzy mają wolę, albo chcą, albo nie chcą. Nie jesteśmy w stanie ich zmusić do odśnieżania, bo byli tu kiedyś przedstawiciele województwa na zebraniu i powiedzieli, że oni nie mają w swoim odśnieżania chodników. Może sobie przypomnimy, te było jakieś 2 lata temu, był ktoś z województwa, wtedy pan Koźlik, prawda? Była rozmowa, nie? Że no. Więc za szybko zapominamy pewne rzeczy, że była ta rozmowa i oni po prostu nie mają, nie będą tego robić i tyle. I możemy...
Nie mają obowiązek, ale nie wykonują.
Nie wykonują. No.
Panowie, pan Bujmistrz już miał głos i dlatego prosił. Ja pozwolę sobie tylko tutaj, zaraz tutaj też udzielę głosu, panie radny, ale na pewno należy to do zarządcy drogi, a że zarządca drogi się nie wywiązuje ze swojego obowiązku, bo tak jest, no widać, że to nie tylko w Krasiejowie, ale również w Dylaka, w Antoniowie, no to chyba od czegoś ten zarządca drogi tutaj jest. No i tu też nie chodzi o to, żeby gmina na siebie to przejęła, no bo to wszystko są koszty, a że zarządca drogi tutaj tego nie robi. Ja sobie osobiście przyznam się, panie burmistrzu, że ja sobie nie przypominam, żeby w tej kadencji był tu jakiś przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich i coś takiego powiedział, bo usłyszałby prawdopodobnie to, co, ale mogę być oczywiście w błędy. Radny Wisbach, ad vocem chciał jeszcze odpowiedzieć.
Otrzymało pytanie, bo no nie, panie burmistrzu, przede wszystkim te chodniki, pan to nie słuchał, co ja mówiłem dokładnie, te chodniki, o których pan wspominał, były wcześniej budowane, one przebiegają wzdłuż posesji i tam w miarę rzeczywiście są odgarnywane, chyba że gdzieś tam się zdarzy na posesję, gdzie już nikt nie mieszka, gdzie jest pusty dom, pustostan. Ja mówię o chodniku, który przechodzi przez sam środek placu 1 Maja i nie graniczy ani z jedną stroną, ani z drugą. Z żadną posesją. I tu jest problem. A skoro w końcu, panie burmistrze, no to pan jest gospodarzem tej gminy i pan powinien tam w tej sprawie interweniować, a nie tutaj jakieś pretensje mieć do radnego, że o coś tam nie ten, że ktoś był albo nie było. Jeżeli pan nie wie, o to, o który odcinek chodnika chodzi, to zapraszam do Szczedrzyka, nie ma problemu.
Radny biskup.
Znaczy, ja uważam, żeby takie tematy na gorąco załatwiać. I na stronie internetowej pojawił się właśnie wykaz akcji Zima i tam jest koordynator służb, poszczególne osoby odpowiedzialne za odśnieżanie, są wszystkie telefony i na gorąco można z tego skorzystać i interweniować. To mi się wydaje, dziękuję.
Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w temacie? Radny Koźlik.
Ja pytanie. W Ozimku są 4 obręby odśnieżania i w tamtym roku było coś takiego, że każdy obręb był określony, jakie to są ulice. W tym roku nie ma. Tu jest dwie firmy, które obsługują to, no i generalnie nie wiadomo, do której dzwonić z interwencją. Czy można by było coś takiego zrobić, że... No, na przykład pierwszy i drugi obręb jest ta sama firma, obejmuje takie, albo taką część Ozimka, trzecia, czwarta, taki część Ozimka, że po prostu wiadomo, gdzie zadzwonić w razie interwencji.
Pan Lewandowski.
W stosunku do akcji Zima w czas tamtego roku obręby się zupełnie nie zmieniły, więc one są takie same jak w tamtym roku. I tak naprawdę tutaj pisze, że obręb pierwszy obejmuje chodniki dróg gminnych, czyli te wszystkie, które nie są powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi, czyli w zasadzie wszystkie. Jeśli czytamy w obrębie drugim zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta, to jest ulica Opolska, Częstochowska, Kolejowa, Daniecka, w tamtym dalszym ciągu lewa strona, i to jest w zasadzie tylko tyle. Jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg miejskich i parkingów, to są wszystkie nasze drogi, że tak powiem, miejskie. A powiatowe to adekwatnie do chodników, czyli tak jak wcześniej mówiłem, Częstochowska, Opolska, Kolejowa, Brzeziny, Daniecka.
Dziękuję. Radny Olbryt prosił o głos.
Dziękuję. Ja chciałbym powiedzieć tak. Po raz pierwszy właściwie
otrzymaliśmy taką kompletną informację, pozwalającą na to, że skończą się dywagacje, która droga jest wojewódzka, powiatowa, a która jest tabelarycznie wymienione po kolei, jak idzie, i myślę, że ta informacja będzie pomocna wszystkim. Przynajmniej nie rozwieje wiele różnych takich czasami wątpliwości. W załączniku numer 2, w mankamentach, które wpływają na ruch komunikacyjny, podkreśla się kwestię niskiego zagęszczenia ścieżek rowerowych. Jak mówimy, że mamy w sumie w gminie Ozimek dwie istotne, no nazwijmy to, atrakcje turystyczne, to proszę mi powiedzieć tak, jeśli byłbym nad jeziorem Turackim, obojętnie którym, to w jak bezpieczny sposób mam przejechać do Juraparku? Rowerem, ale mi chodzi po ścieżce rowerowej. I tak, w Antoniowej na przykład, dajmy już spokój, bo przez Dylaki raczej nie pojadę, ale wjeżdżam do Antoniowa. Jest droga wojewódzka. I teraz jest pytanie takie, jak budowano chodnik, ja przepraszam, ja nie jeżdżę tak bardzo rowerem, ale czasami zdarzają się takie dzieci, które tak jak ci, co mają powyżej 70, oni skręcają, nie wskazując na zmianę kierunku ruchu. I jest kwestia taka. Jest chodnik stosunkowo szeroki. Wystarczyło 40 cm, żeby chodnik był, dotykał do płotu, czyli do granicy nieruchomości, i obowiązek sprzątania chodnika spoczywałby wtedy na właścicielu nieruchomości. A tak przedzielenie chodnika pasem zieleni od granicy nieruchomości zwalnia właściciela od obowiązku oczyszczania, obojętnie z jakich zanieczyszczeń, chodnika. I druga sprawa, czy na tym chodniku wzorem drogi na Krasiejów, tutaj ulicą Wyzwolenia, rozdzielonej rządkiem kolorowej kostki, gdzie jest ścieżka rowerowa i gdzie jest ścieżka piesza, nie da się zrobić takiej rzeczy? Tak jak mówię, jadę ze Szczedrzyka, przez Szczedrzyk przejeżdżam. Chciałbym pojechać Jedlicką, przez Jedlicę w Antoniowie pierwsze. Teraz jest pytanie takie, chcę jechać tędy ulicą Wyzwolenia na Krasiejów, czy ulicą Brzeziny? I w którym miejscu budowano już chodniki? Poprawiamy chodniki. Zmiana parametrów drogi to jest kwestia projektu. Ja rozumiem, że wszystko zawsze obija się o pieniądze. Ale stwierdzenie, że mamy czterokrotnie mniej niż w innych gminach, niż dwukrotnie mniej niż średnio w Polsce i tak dalej, to po co nam atrakcje, jak tam właściwie pozostaje nam tylko dwuślad, czyli pojazd. Natomiast rower to sobie mogę przyczepić z tyłu na ten i pojeździć sobie albo po Turawie, albo już wokół Krasiejowa, czy wokół Juraparku. Praktycznie mówiąc, to jest tak, zmierzam do tego, że jak rozbudowujemy chodnik, to wcale nie dbamy o to, żeby tam się znalazł pas, chyba 70 cm jest wystarczający dla pojazdu rowerowego i w projekcie technicznym. I to o to mi tylko chodziło. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Wolny.
Uwaga jest słuszna, tylko że większość ciągów rowerowych jest w drogach nie naszych. Wniosek jest taki, że w ewentualnym opiniowaniu projektów, o których tutaj radny wspomniał, no, będziemy starali się wymuszać pewne czynności po stronie inwestorów, choć może być to problem finansowy z ich strony stawiany. Chociaż z drugiej strony myślę, że tendencja taka jest, żeby jednak mimo wszystko kłaść nacisk na budowę tych ciągów rowerowych i mam nadzieję, że to się w najbliższym okresie poprawi. I tylko tyle mogę powiedzieć.
Dziękuję. Radny Libera, a potem...
Znaczy... chciałem dopytać, może faktycznie, kiedy by byli radni powiatowi, byłoby to bardziej adekwatne miejsce, ale może ktoś mi udzieli odpowiedzi, bo tutaj drogi powiatowe to aż 49,9 km w naszej gminie, czyli tutaj zgodnie z tym wykazem naprawdę mamy dużo tych dróg. I teraz wiem, że do Krośnicy, tak, do Boryczy będzie remontowana, z Kniei do Grodzica. A czy te remonty, które zostały rozpoczęte, czyli ulica Skuracka w Krasiowie, będzie kończona? I jeszcze tak zastanawiając się, dodam, czy czasem starostwo powiatowe tak będzie raczej ograniczało te inwestycje z racji braku środków? Musimy wszyscy pamiętać o tym, że elektrownia Opole to nie tylko budżety gmin, inne gminy Dobrzeń Wielki, ale i starostwa powiatowego, i teraz zebranie tak dużego źródła dochodów, czy nie wpłynie na te 49,9 km dróg, które mamy na terenie naszej gminy. To pierwsze pytanie, a drugie, jeżeli tutaj otworzymy mankamenty nasze, to jeszcze jest ta nasza nieszczęsna droga 46 i pytanie, obwodnica Grodzica i czy w ogóle Generalna Dyrekcja Dróg jakiekolwiek informacje udziela na ten temat, czy i kiedy będzie ta inwestycja w ogóle prowadzona?
Starosta opolski, pan Lakwa, w Radiu Opolskim, wypowiadając się na temat dróg w powiecie opolskim, wyraźnie stwierdził, że chce dokończyć kładkę w Krasiejowie i ten ciąg w Krasiejowie, także myślę, że dotrzyma słowa danego publicznie. A ze mną czy ze starostą?
Starosta, chyba że jest gdzieś tutaj w tym pomieszczeniu, bo chętnie bym mu zadał, ale nie widziałem, żeby wchodził, dlatego skieruję zapytanie do pana. W zeszłym roku były zapewnienia, że ta inwestycja rozpocznie się w zeszłym roku, dlatego stąd pytanie.
No, ale starosta wypowiadał się w tym roku, z tego co...
W tym roku,
tak. Co prawda nie słyszałem go naucznie, ale czytałem naocznie, bo na stronie internetowej Radia Opole była jego wypowiedź zamieszczona i myślę, że w archiwaliach można by to odszukać, natomiast tu pan zastępca słyszał naucznie.
To dziękuję za bardzo plastyczną odpowiedź.
Dziękuję, ale mam mówić o tej radnych izbach.
Kolejny. Tylko chciałem tutaj w formie żartu podpowiedzieć radnemu Olbrytowi, jak bezpiecznie dojechać z jeziora Turawskiego do Dina Parku, najlepiej rowerem wodnym. Tu przez jezioro, rzeką ma Panew i praktycznie jesteśmy w Dina Parku.
To głos prosił radny biskup,
a potem pan. Jeśli chodzi o zarząd dróg Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, byli parę lat temu przedstawiciele na temat, pytaliśmy ścieżki do Dębskiej Kuźni, czemu nie została zrobiona przy remoncie tego odcinka, po prostu nie wiedzieli co odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o obwodnicę Grodzica, to informacja jest taka, z tego co pamiętam, to remont, czyli budowa obwodnicy przewidziana jest wtedy, co ogłaszali na rok 2020. Czy ten termin będzie utrzymany, czy przeniesiony dalej, to my nie wiemy. Dziękuję.
Pan zastępca burmistrza.
Ja tylko tak w kwestii tych dróg rowerowych, ponieważ ja też trochę zjeździłem gminę rowerem i to dosyć tak. I tam jest fajna droga od Jeziora Turawskiego poprowadzona przez Szczedrzyk lasem. Jest tylko ten odcinek rzeczywiście tam ozimski, może taki troszkę ten, ale później z drugiej strony od ulicy Pustki tam jest też do nasz Natoszek poprowadzona ścieżka rowerowa i tam się można dostać na rowerze. Myślę, że problem jest generalnie pieniędzy i miejsca na drodze, jeżeli chodzi o wytyczenie, co oczywiście powinno mieć miejsce, żeby te drogi rowerowe były też wzdłuż głównych ciągów, prawda? To myślę, że to jest tak, z jednej strony pieniądze, jak pan radny Olbryt powiedział, a z drugiej strony też i szerokość dróg gdzieniegdzie jest taka, że no, ciężko zmieścić to po prostu, jest wszystko upakować.
Dziękuję. Radny Libera.
Znaczy, panie burmistrzu, tak wtrącając do pana wypowiedzi, to nie chodzi o to, żebyśmy prowadzili wszystkie ścieżki rowerowe, ale część tych ścieżek poprowadzona jest wzdłuż dróg komunikacyjnych, dróg wojewódzkich, powiatowych i tu jest problem na tych drogach, gdzie nie ma wydzielonego, tam gdzie chodnik budujemy, nie wnioskujemy, bądź też nie mamy wpływu na to, że jest ta droga rowerowa obok wybudowana, a takie możliwości są.
pan wiceburmistrz?
To znaczy tak, ja myślę, że wydzielenie czy nie wydzielenie tego to i tak czy, dla większości mieszkańców nie spowoduje, że będą jeździć chodnikami, bo i tak wolą asfaltem jeździć. Tam problem chyba w Szczedrzyku jest też wysokości w niektórych miejscach krawężników, po prostu z których się nie da zjechać, czy tam podjechać się nie da, to rzeczywiście warto by zwrócić uwagę w powiecie, no a no, pewnie, że dobrze by było, żeby te drogi były, ja nie zaprzeczę.
Czy ktoś chce zabrać jeszcze głos w temacie kategorii i ich przebiegu w gminie i mieście Ozimek? Jeżeli nie ma, ponieważ wszystkie komisje miały tylko zapoznali się z materiałem dotyczącym, więc możemy chyba przyjąć, że radni się z tym zapoznali. W związku z tym przechodzimy do następnego punktu obrad. Jest to zapoznanie się z materiałami dotyczącymi stanu zabytków w gminie. Kto się w tej sprawie tutaj chce zabrać głos, ma pytania? Radny Sklosz.
Mógł się pan złudzić tym pytaniem, bo tam opracowała ten materiał jakaś pani magister z Bytomia, pani magister. Ale ja będę mówił o
pana profesora.
Wsi Krzyżowie Tylnina. Nie o innych wsiach, bo się nie znam. Ale według mnie te wszystkie domy wymienione na ulicy Opolskiej, Powstańców Śląskich, Sprackiej, Poprzecznej nie są zabytkami, bo według ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość, na przykład pojedynczy budynek, który posiada historyczny układ urbanistyczny. A część z tych domów, które tu są wymienione, to są najnowocześniejsze wille. Ja nie twierdzę tych ludzi niewinnie, że oni to przerobili, bo może niektórzy nawet nie wiedzieli. Był taki budynek na ulicy Sprackiej 11 i ten był chyba najbardziej zabytkowy, ale w tej chwili to jest najładniejsza willa we wsi. I nie wiem, jak do tego podejść. No, ci ludzie może nawet nie wiedzieli, przebudowując ten dom, że to jest gdzieś zapisane w zabytkach. Proszę? No, ale tak to zostawić, no jak ktoś to przeczyta, to się śmieje.
Radny Kleszcz.
Tak, ja przypomnę Państwu tylko, że razem w ubiegłej kadencji, że myśmy mieli tę samą sytuację, że w ewidencji zabytków były budynki wyburzone, takie, które same się zawaliły, budynki wyremontowane, wyglądające jak nowoczesne wille, tak jak Pan mówi. I tutaj pamiętam, Pan ówczesny zastępca burmistrza prosił radnych, żeby przyjęli, a my to zaraz poprawimy. Okazuje się, że tak się nie stało i teraz drugi raz płacimy Pani i drugi raz chyba za to samo, tak?
Szanowni Państwo, ja może powiem tak, że tych zabytków, które zostały wpisane do gminnej ewidencji zabytków, nie można sobie tak wyrzucić. Żeby wyrzucić z tej ewidencji budynki, należy zwrócić się do burmistrza, a burmistrz pyta o opinię konserwatora zabytków. I konserwator zabytków albo wyraża zgodę na usunięcie, albo nie wyraża. Burmistrz sam nie może tego zrobić. Po prostu jest taka sytuacja. Myśmy złożyli kilka wniosków do konserwatora, z których kilka zostało przyjętych. Natomiast niektóre nie zostały przyjęte i była sytuacja tego rodzaju, że po prostu konserwator mówi, że nawet jeżeli budynek jest już w stanie wyburzonym, właściwie w stanie zdewastowanym, to jeszcze nawet ściany mogą stanowić zabytek. W związku z tym jakby no, zarzucanie nam, że my nie wyrzuciliśmy wszystkiego tego, co Państwo chcieliście, czy mieszkańcy chcieli wyrzucić z gminy ewidencji zabytków, no nie może być. To musi właściciel zwrócić się do burmistrza, a burmistrz dalej i tak pyta konserwatora zabytków. Ta gminna ewidencja zabytków została stworzona pierwotnie na bazie danych otrzymanych od konserwatora zabytków. Dziękuję.
Dziękuję, ale czy pani radna Wolicka?
Ja chciałabym tylko tutaj wyrazić swoje zadowolenie z tego, że są planowane w gminie takie działania wynikające z wniosków zgłoszonych przez Komisję Oświaty. Te wnioski zostały zawarte w stanowisku ubiegłorocznym w styczniu 2016 roku i cieszę się, że są takie właśnie przedsięwzięcia planowane. Między innymi w 2018 roku planowane jest wydanie folderu promującego zabytki gminy Ozimek. planowane jest, i to no, zgłaszaliśmy jednokrotnie, że aby uaktualnić gminną stronę internetową, bo na naszej gminnej stronie internetowej znajdują się informacje tylko o dwóch zabytkach na terenie gminy, a przypominam Państwu, że tych zabytków zgodnie z tym nowym, jeszcze nie przyjętym, ale programem opieki nad zabytkami jest aż 556. Także w tym roku, w 2017, jest rzeczywiście, są planowane działania, które będą polegały na uaktualnieniu naszej strony internetowej. Jeszcze tylko chciałam zwrócić uwagę na jeden wniosek, który zgłaszaliśmy w ubiegłym roku, aby wykorzystywać miejscowe zabytki do celów turystycznych, czyli na przykład podejmować różne działania zwiększające ich atrakcyjność, tworzenie tabliczek informacyjnych, stworzenie mapy zabytków, stworzenie szlaków zabytków. I myślę, że taki ten wniosek powtórzymy również w stanowisku, które przyjmiemy przed posiedzeniem Rady Miejskiej 30 stycznia. Myślę, że będzie on powracał, bo jednak jest temat warty uwzględnienia. Ale mówię, że cieszę się, tutaj wyrażam takie swoje zadowolenie, że, że pojawiły się w końcu działania po roku wynikające z wniosków, które zgłaszaliśmy rok temu. Dziękuję.
Pani Radna Koczul.
Ja wracam jeszcze do tego tematu, jak właściciel ma wiedzieć, że jego dom jest zabytkiem. Bo na przykład ja znam tutaj właśnie takie posesje, z których, z tej rudery, gdzie na pewno były elementy architektoniczne i właśnie one były zabytkowe, on już to przebudował i z tego jest super nowa willa. Więc mi się wydaje, jeżeli taka osoba zgłasza się tutaj, że ma albo większą powierzchnię, albo deklarację, no to tutaj powinno być jakieś zaznaczenie, proszę Państwa, na jakie podstawy. To już jest po wszystkim, więc no tu jest właśnie, tu jest zaznaczone jako zabytek, a to jest willa klasy lux.
Radny Wisbach.
Proszę, jedna sprawa tutaj. Taki zapis. Magazyn zbożowy w Szczedrzyku oraz wodociągowa wieża ciśnień w Łazimku jako jedyne zachowane na terenie gminy obiekty powinny być niezwłocznie zabezpieczone przed dalszym zniszczeniem i dewastacją. Tylko należy, ten magazyn zbożowy to już jest chyba w tej chwili trzeci prywatny właściciel. W latach 90. było to sprzedane przez gminę pierwszej właścicielce. Później to miał gospodarz w Szczedrzyku, tam rzeczywiście trzymał to jako magazyn zboże. A w tej chwili to jakiś właściciel Opola kupił i coś tam sobie remontuje, coś robi. No. Także to też to, takie troszkę, no, to są właśnie takie rzeczy, gdzie nie do końca no,
jest to prawdziwe.
Polegają na prawdzie, po prostu w tych zapisach tutaj.
Radny Sklosz.
Ja do pana Kowalczyka, ja rozumiem, że to jest ciężko. Ja rozumiem, że jak się tam dom zawalił, jeszcze jakiś mur został, że to jest zabytek. Ale jeżeli to jest nowoczesna willa, to na pewno nie jest zabytek. A było to kiedyś, i tu pani Aldona Koczul ma rację, było to kiedyś naprawdę dom bardzo ładny, zabytkowy. Tylko wyjechali do Niemiec, umarli, ktoś to odkupił i on nie wiedział po prostu, że i przerobił to na nowocześnie. Ale to w tej chwili nie jest zabytek. W rozumieniu prawa.
Szanowni Państwo, no ja mogę powiedzieć to, że jeżeli Pan mi zaznaczy tutaj, że taki budynek jest, proszę zauważyć, że to jeszcze jest przed uchwaleniem, jeszcze dopiero na następną sesję chcemy to dać do uchwalenia Państwu. W związku z tym my możemy wystąpić do konserwatora zabytków o wykreślenie czegoś takiego, tylko nie wiem, czy właściciel posesji będzie się umiał wytłumaczyć z tego, co zrobił. Proszę zauważyć, że to jest w tym momencie samowola budowlana. No.
I będzie bardzo dużo takich przykładów.
Panowie.
No kto to? Skąd to wyszło?
Właściciel odpowiada.
Od dyskusji rzeczowej przeszliśmy w dyskutanctwo. Także bym prosił tutaj, że pan Kowalczyk ma w tej chwili głos, chyba że już zakończył swoją wypowiedź.
To znaczy ja proszę ewentualnie, żebyście państwo zaznaczyli. Ja już raz przed opinią konserwatora zabytków też wysłałem do państwa to w formie elektronicznej. Nie otrzymałem od państwa żadnej uwagi, oprócz radnego z powiatu, pana Jana Karpy, który w części uwzględniliśmy jego jakby zastrzeżenia do tego programu. Natomiast jeżeli państwo macie w tej chwili jeszcze uwagi, to bardzo proszę, żeby one jakby wyrazić swoje zdanie na ten temat. Dziękuję.
Znaczy ja pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę na to, skąd zainteresowany, czy właściwie ma wiedzieć. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, więc jeżeli powinien się tym zainteresować, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, panie kierowniku, jeżeli tutaj oczekujecie państwo weryfikacji przeprowadzonej tutaj przez radnych, możemy się wypowiedzieć o jakichś tam sprawach, no ale chyba są urzędnicy w tym urzędzie, którzy no powinni się sprawami tutaj zainteresować i no ktoś, no przecież no pani to przygotowała. Potem chyba powinien to ktoś sprawdzić, czy jak to jest, to tych zabytków jest ile było? 500?
No
556, no to tak dużo, nie jest. To jeżeli tutaj mamy no na cały rok 50, to jest tylko 10 zabytków na tydzień, także to nie jest tak dużo. No chyba aż tak pilne to nie jest, więc nie. Więc mamy jeszcze. Ale proszę tutaj się pochylić nad weryfikacją tego. Radny biskup.
W punkcie 5.4 zabytki w gminie ewidencji zabytków, zabytki miasta Ozimek. Myśmy w poprzedniej kadencji była mowa, żeby tę ewidencję po prostu przeprowadzić tak zwaną inwentaryzację i cykliczną taką aktualizację tej ewidencji, jakby jakie zmiany były. I teraz to mi się tutaj rzuca, mogę być w błędzie, ale w punkcie 6. Huta Morapanew, budynek produkcyjny metali kolorowych, ulica Kolejowa 1. To już nie jest własnością Huty Morapanew, tylko to już jest firmy własnością pana Marciniaka, z tego co dobrze wiem. Natomiast Huta Morapanew nie jest pokazany tutaj no resztki właściwie wydziału W5, gdzie przedstawiony jest, pokazany jest klasyczny przykład połączeń nitowych w dużych konstrukcjach, gdzie tych chyba rozwiązań już teraz nie stosuje. I ta hala została ostatnia, chyba hala pierwsza od ekspedycji, że tak powiem. Została wstrzymana rozbiórka. Też z tym tematem jest cisza. W punkcie 6. Stacja kolejowa PKP, ulica Kolejowa. Według mnie jest to opisane dosyć ogólnie. Bo jak wiemy, dworzec kolejowy w Ozimku razem z peronami został odremontowany. Należy tutaj rozdzielić budynek stacyjny, to jest jedna rzecz, i tak zwana pompa wodna Żuraw Kolejowy z przełomu chyba tam jest XIX-XX wiek, jak powstawała linia kolejowa Tarnowskie Góry Wrocław, jedna z pierwszych linii, i ta pompa jest zaniedbana i tej pompy, tego żurawia w ogóle nie ma, chyba że się mylę. Jest? Ten do napełniania lokomotyw, taki co był jeszcze, parowych wtedy. No może dziś go pominąłem, ale chodzi, żeby go tutaj rozbić. I ulica Wyzwolenia, numer 38. Z tego co dobrze pamiętam, tam się mieścił kiedyś Awans, teraz jest Neonet, a wcześniej to był chyba budynek Straży Pożarnej Ozimku. A ten budynek w ogóle numer 30, już później, wcześniej. I numer 38 w ogóle tu nie jest uwzględniony w tym wykazie. To tyle, dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Pan Kowalczyk.
Ja tylko powiem, że każdy z tych budynków ma kartę obiektu, która jest do wglądu i można to obejrzeć u nas w referacie.
Dziękuję.
Powiem tak, że my też planujemy całą tą ewidencję, tak jak tutaj pisaliśmy, planujemy ją umieścić w internecie z elementami właściwie z tymi kartami. W związku z tym już działamy w tej sprawie. Potrzebujemy nowego serwera, ponieważ to jest dość duża ilość danych przy zdjęciach tego typu. Wiem, że taki serwer ma być zakupiony i zostanie to umieszczone. Dziękuję.
Dziękuję. Radny Libera.
No tutaj ze względu na to, że przeciągało się trochę udzielenie mi głosu, pan Kowalczyk odpowiedział na moje pierwotne pytanie, czy ta ewidencja jest jakiś wgląd w nią. Teraz wiemy, że na razie nie ma, będzie umieszczona w internecie i to należy pochwalić i jak najszybciej wykonać. A drugie moje pytanie brzmiało, co mają zrobić osoby, które są na tej ewidencji, a na przykład w pierwszej części zabytki jest wymienione, posłuży się przykładem ulicy Młyńskiej w Krasiowie i dawnego młyna. W ewidencji jest wyszczególnione, następnie przechodząc do paragrafu 5.4.1, obiekty do wykreślenia z ewidencji. I tutaj też widnieje, co mają zrobić właściciele, jak to formalnie wygląda, bo ludzie tego po prostu nie wiedzą.
Przede wszystkim muszą zwrócić się do burmistrza o to, że jeżeli budynek utracił te walory, żeby burmistrz wykreślił z ewidencji. My wtedy przesyłamy tą całą informację do konserwatora zabytków i konserwator zabytków podejmuje decyzję od tego, czy wykreślić, czy nie wykreślić. Tutaj pani, która właścicielka tego młyna, zwróciła się już do konserwatora i mamy właściwie odpowiedź, dlatego on to jest w dwóch miejscach jakby pokazane do wykreślenia, że konserwator wyrazi zgodę na wykreślenie w momencie rozbiórki tego budynku. Czyli trzeba rozebrać zgodnie z prawem, budynku już nie będzie, to wtedy konserwator wyrazi zgodę na wykreślenie tego budynku z ewidencji.
Dziękuję. Czy są jeszcze, ktoś chce zabrać jeszcze głos w temacie stanu zabytków w gminie? Jeżeli nie, to trzy komisje miały zapoznanie się z informacją, więc myślę, że sobie się zapoznały, więc proszę bardzo.
A ja tylko powtórzę, że członkowie Komisji Oświaty przyjmą stanowisko, zostanie wypracowane to stanowisko i zostanie przyjęte przez posiedzenie Rady Miejskiej 30 stycznia. Dziękuję.
Proszę Państwa, zrealizowaliśmy czwarty punkt porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu sprawy różne organizacyjne, ale ogłaszamy 10 minut przerwy, czyli do za 24. Dziękuję. Chce zabrać głos? Pan Juros.
Chyba działa, tak? Działa. Większość radnych jest zorientowana, że w miesiącu grudniu 2006 roku Muzeum Hutnictwa Doliny które prowadzone jest przez Stowarzyszenie Dolina Mała i Panwi otrzymało wypowiedzenie formalne. Umowa, którą mieliśmy zawartą z hutą, przewidywała miesięczny okres wypowiedzenia i w ślad za w tej chwili do stowarzyszenia, coś jest chyba nie tak, bo on przerywa, do stowarzyszenia dotarła informacja o konieczności opuszczenia tego lokalu, który w Manhattanie dzierżawimy do końca lutego. To pociąga oczywiście za sobą wiele kłopotów dla stowarzyszenia. Musimy znaleźć lokalizację, gdzie przemieścić eksponaty, które tam się znajdują i wyposażenie tego muzeum. Natomiast docelowo trzeba znaleźć, tak jak informowaliśmy wcześniej, czy musimy znaleźć miejsce, gdzie to muzeum dałoby się zlokalizować. Jednocześnie z tą informacją dotyczącą konieczności opuszczenia tego pomieszczeń w Manhattanie, otrzymaliśmy od Huty informację, zapytanie, czy Stowarzyszenie Dolina Mai Panwi byłoby zainteresowane przejęciem budynku nowej dyrekcji na terenie Huty. Trochę była ta informacja dla nas zaskoczeniem, dlatego że wiem, że takie rozmowy były prowadzone pomiędzy urzędem a Hutą wcześniej. One, jak nas poinformowano, nie skończyły się niczym konkretnym. Te rozmowy zostały jakby przerwane po deklaracji Rady. Zresztą tam kwota została określona dosyć wysoka. Nie wiem, czy moje informacje są rzetelne, ale chodziło o kwotę 1 300 000. W tej chwili ta propozycja o tyle różni się od tej wcześniejszej skierowanej do Urzędu Gminy, że Huta gotowa jest oddać ten budynek za symboliczną złotówkę. Nasze dość konkretne pytanie, bo byliśmy zaskoczeni, szczerze my mówimy tą informacją. Nasze pytanie dotyczyło, a dlaczego, skoro stowarzyszenie miałoby przejąć, to dlaczego takie zapytanie nie ponownie nie jest skierowane z tą samą ceną złotówkową do urzędu? Otrzymaliśmy odpowiedź, może nie wprost, że jeżeli stowarzyszenie byłoby skłonne przejąć ten obiekt, ta cena jest aktualna, natomiast do gminy propozycja ponownie zostanie skierowana. Tak mniej więcej, może nie w sensie dosłownym, ta informacja wyglądała. W związku z tym spotkaliśmy się z panem burmistrzem, bo stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, budżet mamy taki, jaki mamy, ciężary, które dźwigamy co roku związane z działalnością są bardzo określone. Każdy rok kończymy na minimalnym plusie albo na minusie, ale póki co sobie dajemy radę. Natomiast budynek nowej dyrekcji byłby dla nas obciążeniem, które byłoby ciężko udźwignąć. To jest argument, który przemawiałby za odmową przyjęcia tej oferty. Natomiast cały szereg argumentów przemawia za tym, że takiej odmownej odpowiedzi nie powinniśmy udzielać. Dlatego, że po pierwsze jest to obiekt w bardzo dobrej lokalizacji. Tam ta przestrzeń wokół Mostu Wiszącego się zmienia w ostatnich latach na korzyść. Wiemy, co stało się z budynkiem starej dyrekcji. Jeżeli budynek nowej dyrekcji, obiekt duży, mający najróżniejsze możliwości wykorzystania, miałby podzielić podobny los jak stara dyrekcja, co można przewidzieć, że taka będzie kolej rzeczy, to rzeczywiście byłaby szkoda, aby ten budynek po prostu zmarnować. Wiadomo, że stowarzyszenie nie jest w stanie poradzić sobie ani z utrzymaniem tego budynku, ani z jego remontem. Natomiast z punktu widzenia stowarzyszenia, tak jak sugerowaliśmy wcześniej w czasie spotkania, które nawet w tym budynku się odbyło, stowarzyszenie byłoby bezpośrednio zainteresowane tym, aby tam zlokalizować muzeum. Dalej stowarzyszenie mogłoby wspólnie z pozostałymi organizacjami pozarządowymi z terenu gminy, które dzisiaj nie mają swojego miejsca, tak jak mówiliśmy to wcześniej, tam spróbować zagospodarować te pomieszczenia. Z całą pewnością te organizacje, które by z tego korzystały, zwróciłyby się do gminy o zwolnienie z podatku, bo tak jak mówiliśmy z panem burmistrzem, to też jest niebagatelna kwota. Więc wstrzymaliśmy się z odpowiedzią do Huty, a tej odpowiedzi oczekiwano od nas prawie z dnia na dzień. Do momentu, i taką informację zwrotną do Huty przekazaliśmy, do momentu uzyskania co najmniej opinii, czy Komisji Gospodarczej, czy opinii Rady. Zresztą z burmistrzem, w rozmowie z panem burmistrzem tak ustaliliśmy, że przedstawimy tę sprawę na komisji i spróbujemy rozważyć dalsze działania. przejęcie tego budynku w tej chwili z całą pewnością nie musiałoby się wiązać z tym, że w tej chwili ponosimy jakieś ciężary finansowe w tym roku. Wiadomo, że budżet został jakoś opracowany, środki zostały rozdzielone i wiadomo, że w tym roku nie znajdzie się w budżecie pieniędzy na zrobienie czegokolwiek tam. Natomiast z naszego punktu widzenia z całą pewnością byłoby to idealne rozwiązanie do tego, żeby choćby w tym budynku przez te najbliższe miesiące zmagazynować to, co musimy wyprowadzić z muzeum. Stowarzyszenie byłoby w stanie jakieś niewielkie remonty tam w tych obiektach przeprowadzić i przystosować do takiej bieżącej działalności. Być może nawet udałoby się w tym roku zrobić tam jakąś niewielką ekspozycję. Natomiast w kolejnych latach w oparciu o różne środki moglibyśmy się przymierzyć do tego, żeby ten obiekt sukcesywnie powoli remontować. Sprawa własności byłaby sprawą otwartą. Tak jak rozmawialiśmy z panem burmistrzem, stowarzyszenie nie ma absolutnie żadnych aspiracji do tego, żeby być właścicielem w przyszłości tego obiektu. Zresztą to mogłoby być dla stowarzyszenia czymś bardzo trudnym. Więc jeżeli by się okazało, że nie ma innych uwarunkowań, to kolejnym krokiem po przejęciu przez stowarzyszenie za złotówkę od huty tego obiektu byłoby przekazanie tego obiektu gminie. I myślę, że wtedy huta już jakby nie będzie miała żadnego mandatu do tego, żeby inne stanowisko zajmować. To, czy obiekt byłby w rękach stowarzyszenia, czy przeszedłby na własność gminy, byłoby jedynie uwarunkowanie tym, kto ewentualnie miałby większe możliwości w pozyskaniu środków unijnych na taki czy inny projekt związany z tym budynkiem. Jeżeli by się miało okazać, że to stowarzyszenie ma większe szanse na jakieś pieniądze ze środków unijnych, to zostałby na ten okres remontu, czy nawet potem amortyzacji tego projektu, to zostałby w rękach stowarzyszenia z perspektywą w późniejszym czasie przekazania gminie. Jeżeli by się okazało, że gmina ma większe szanse, to przy udziale jednego stowarzyszenia, wielu stowarzyszeń, jako właściciel przekazałoby się to do gminy, jako właściciel, to gmina startowałaby do projektu. Więc tu sprawa byłaby zupełnie otwarta. My oczekujemy jako stowarzyszenie, tak naprawdę dzisiaj, nie oczekujemy żadnej uchwały, żadnej decyzji ostatecznej, tylko oczekujemy wyrażenia swojej opinii i określenie, czy radni przewidują w przyszłości wsparcie działań stowarzyszenia. Takiej deklaracji ze strony radnych w tej chwili oczekujemy. To tyle, żeby nie przedłużać.
Dziękuję tutaj za wypowiedź. Głos chce zabrać tutaj radny Kleszcz.
Proszę Państwa, ja myślę, że jak najbardziej poważnie trzeba podejść do tego, co Stowarzyszenie Dolina Mała i Panwi robi i do tych informacji, które otrzymaliśmy już wcześniej, że mają się wyprowadzić z budynku. I widzę takie oto problemy przed nami. Pierwszy to jest problem zmieszczenia gdzieś tych eksponatów, które tam są w budynku muzealnym, żeby one nie uległy zniszczeniu, więc to jest na pewno. Gdzieś trzeba jakieś rozwiązanie znaleźć. Natomiast w kontekście tego, co mówił prezes stowarzyszenia, wydaje mi się, że tutaj byłaby istotna informacja burmistrza, mimo że już taka informacja była udzielana nam podczas spotkania w hucie, to teraz sytuacja w jakiś sposób zmieniła się i może pan burmistrz by powiedział się, czy widzi w ogóle możliwość na to, żeby gmina przejęła budynek, żeby gmina mogła zainwestować, bo tam zdaje się będą dosyć duże nakłady potrzebne, żeby ten budynek wyremontować. I również jakimi środkami, bo finansowanie europejskie to jeszcze chyba tylko 2 lata i koniec, bo to
postaci, że to nawet nie ma co liczyć, bo to będą projekty, które już są rozpoczęte i trwają. Więc problem jest na pewno trzeba go rozwiązać i stowarzyszeniu pomóc. Pytanie tylko, czy w jaki sposób i czy ten przez panów przedstawiony jest takim sposobem, który można przyjąć i zrealizować.
Czy pan burmistrz chce zabrać głos?
Znaczy ja powiem, proszę Państwa, ja po to poprosiłem pana prezesa, żeby przyszedł tu na radę porozmawiać, bo moje przemyślenia są moimi przemyśleniami. Państwo byli w tym budynku, Państwo wiecie. Dobrze, jeżeli spojrzymy na nasz plan inwestycyjny w WPI, wieloletni plan inwestycyjny, nie ma czegoś takiego jak remont tego obiektu. Więc mamy wpisane pewne obiekty, które w najbliższych latach będą remontowane, gdzie sięgamy po środki unijne. I trzeba po prostu podyskutować, czy nas stać w najbliższych 5-10 latach, bo możemy o takiej perspektywie w tej chwili mówić, a nie o roku przyszłym albo no, jeszcze tam 18-19. Dobrze wiemy, jak ten obiekt wygląda, jest to ogromny. Obiekt jest pokroju Domu Kultury. To Państwo wiecie, to jest mniej więcej ta sama kubatura jak Dom Kultury. Na pewno potrzeba taka jest, ale finansowa sytuacja czy pewne plany finansowe gminy gdzieś są już poukładane. My też nie robimy czegoś, że nagle wyskakujemy z czymś. Jeżeli coś nie wyjdzie, to wiadomo, musi nastąpić zmiana. Natomiast tutaj no, sytuacja, perspektywa następnych lat jest taka, mamy pewne zadania wyznaczone. Dobrze wiemy, mamy też przejęty obieg od huty, jak tu wspomniano, mieszkania socjalne. Też już czeka, nie wiem, 6 lat, 7 lat, obieg przejęty od huty i nie stać nas na to, mimo że potrzeba mieszkań socjalnych czy komunalnych. Może tu bardziej mówmy już o mieszkaniach komunalnych, bo trzeba sprawdzać te wskaźniki finansowe, ile kto zarabia i jaki obiekt tam komu przysługuje, to wtedy jest dostosowywane. Więc poprosiłem pana prezesa, żeby tutaj przyszedł i żeby wywiązała się między radnymi dyskusja, powiedzieć, może ocenić to. Państwo też znacie budżet, niektórzy radni są już parę kadencji, więc wiecie, jak to wygląda i myślę, że w tej chwili moja odpowiedź jest taka, no porozmawiajmy na ten temat, bo ja nie chcę sam podjąć decyzji.
Dziękuję burmistrzowi, radny Wisbach.
Z całym szacunkiem, panie prezesie stowarzyszenia, do tego, co robicie naprawdę, ale żądanie w tej chwili tutaj od radnych jakiejś deklaracji i tak dalej, w sytuacji, kiedy naczelnik państwa Jarosław Kaczyński powiedział, że właśnie w razie ostatnio o tym się głośno mówi, że prawdopodobnie w przyszłym roku mogą być wybory samorządowe.
Na pewno będą.
No jak ja bym powiedział, to tak się to pewnie skończy. I to w tym momencie, owszem, my możemy...
Panie radny, zgodnie z planem, w jesieniu 2018 roku są wybory samorządowe.
3 listopada.
Dokładnie, kadencja się kończy, 4-letnia.
To znaczy nie, no ale... Ale mogą być przyspieszone. To wiem, że się kończą w tym, ale to może być na wiosnę, no powiedzmy sobie, albo jesienią jeszcze w tym roku. To idzie bardzo szybko. Dobrze wiemy, jak pewne rzeczy są. Więc... No oczywiście, my możemy to zrobić, w tej chwili jakoś coś zadeklarować, a się okaże, że za pół roku nas już nie będzie. Nie będzie tego burmistrza też, bo tam ileś kadencji, nie, akurat może być jeszcze, bo to miał przerwę. Dobrze, się zapędzie, ale po prostu no dobrze wiemy, jakie są zapowiedzi i jak się to może skończyć. I w tym momencie tutaj jakieś nasze deklaracje w tej takiej niepewnej sytuacji byłyby może w jakimś sensie nawet nieuczciwe, powiem szczerze, bo się może okazać, że to... A, mamy dobry przykład, żeśmy przejmowali za złotówkę od huty ośrodek rehabilitacyjno-leczniczy. I rzeczywiście też potężne rzeczy i byliśmy szczęśliwi, żeśmy to mogli komuś też tam stosunkowo za symboliczne jakieś pieniądze sprzedać. I ten ktoś też do dzisiaj sobie nie może poradzić. No i w tej sytuacji, gdzie gdzieś tam jest możliwość pozyskiwania tych środków zewnętrznych i tak dalej. I to, co burmistrz mówił, no to jest naprawdę strasznie duży obiekt. Znam go, bo tam w hucie pracowałem i po prostu, no nie wiem, to nie tylko tam by znalazły pomieszczenia stowarzyszenia tutaj z terenu, nie wiem, Ozinka, gminy, ale przypuszczam, że swojego powiatu, może i województwa, tyle tam jest tych pomieszczeń. Przejąć, to jest może najprostsza sprawa. Tylko naprawdę co dalej? Gdyby była taka sytuacja, że co roku byśmy się tutaj przy tworzeniu budżetu nie szarpali o tą czy tamtą drogę, o jakąś lampę uliczną, wszystko by było, może wtedy nie byłoby tematu. Ale to są naprawdę rzeczy w tej chwili, jeszcze raz powtarzam, z całym szacunkiem do tego, co stowarzyszenie zrobiło, co robi. Ale moim zdaniem, no w tej chwili no nie stać nas na coś, żeby przejąć tego typu obiekt. Ja tutaj nie wiem, bo tak mi się teraz nasunęła jedna rzecz. No mamy tam ten przejęty obiekt, który już jest nasz, ta centrala telefoniczna, gdzie mają być niby te mieszkania. Czy tam przynajmniej przypadkiem nie byłoby jakiegoś tymczasowego pomieszczenia dla tego muzeum? Można by też o tym pomyśleć, bo też z tego co wiemy, to nie szykuje się zbyt szybko, żeby po prostu zacząć tam budowę tych mieszkań komunalnych. To jest moje zdanie, dziękuję.
Dziękuję. Przepraszam, w kolejności radna tutaj Aldona Koczur, a potem prezes stowarzyszenia pani Oros.
Przykro mi, że nie byłam w grudniu. Chciałam bardzo uczestniczyć w tym spotkaniu w dyrekcji, co się odbyło, ale niestety zachorowałam i nie mogłam być. Ja tak samo uważam, że z działalności Państwa musielibyśmy być dumni, że Państwo naprawdę prowadzicie i promujecie gminę w ten sposób, ale pracowałam kiedyś w hucie przez 22 lata i znam ten obiekt i wiem, że ten obiekt wymaga niesamowitych nakładów. To jest niesamowita powierzchnia. Ja nie wiem, czy no, tak orientacyjnie, jaka to może być powierzchnia, ale ogromnej hali, nie ma... 3000 metrów.
To 400. Z piwnicami. Z piwnicami.
Ale wiem, że ten obiekt jest niesamowity, nieduży, więc nakłady poniesione na to, no to będą olbrzymie. To nie będzie jeden rok. Ja wiem, że można oddawać częściowo jedno skrzydło, czy tam centralnie na razie skrzydła nie, bo tam są dwuskrzydłowe ten obiekt. Ale pan mówi, że piwnice nie. Te piwnice były zalane przez powódź. Ja nie wiem, czy one zostały w ogóle tam odwodnione i oczyszczone po powodzi. W jakim stanie one są. Także nie byłam, więc nie wiem. Więc trzeba by było najpierw zacząć chyba od tych piwnic i ten. Więc dla mnie kosztowo nie wiem, czy no w ogóle jest wyobrażalne przejąć to pod względem właśnie dużych nakładów. Ale myślę, ja w ogóle się zastanawiałam, już tu chciałam na sesji prezesowi powiedzieć. Były spotkania rewitalizacyjne, ostatnie. I huta jako obszarowo jest ujęta w tym planie rewitalizacyjnym. I czy tam nie można by było znaleźć jakiegoś, tam są były magazyny piękne, nawet historyczne, ze sklepieniami pięknymi. Czy one jeszcze nie są zburzone, nie wiem, bo już nie byłam na tych terenach. Czy pozyskać co innego z huty? Bo nie wiem, czy my się upieramy ten obiekt, a może są inne obok, które moglibyśmy przejąć i wtedy zastanowić się, jakie to są nakłady i ten. Wiadomo, że to stowarzyszenie musiałoby istnieć i musi gdzieś znaleźć swoją siedzibę, nie? No tylko dla mnie akurat ta dyrekcja, no to jest akurat no zły. Zły obiekt na stowarzyszenie, dlatego że utrzymanie, a najpierw nakłady poniesione na remont. To są niesamowite koszty. Pamiętajmy o Dom Kultury. Zaczęliśmy remontować i co się stało? Coś tak z zewnątrz wygląda, że oto ściany wygładzimy, zrobimy i ten, a okazuje się później cała instalacja elektryczna, wszystko. No mówię, nie wiadomo jakie są stropy, co z dachem. Także to są nakłady inwestycyjne. Niekiedy warto coś lepiej nowego postawić niż to remontować. Ten budynek stoi już nieczynny chyba 10 lat. Jak nie więcej. No to też świadczy o tym, nie? Że jaka tam wilgoć musi być. No także, no nie wiem. Zastanawiam się tylko właśnie z tego programu rewitalizacji. Przecież tam można by było wtedy ująć w programie, czy nie łatwiej by było pozyskać środki unijne w tym momencie na właśnie te, na działalność stowarzyszenia. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezes stowarzyszenia Juros.
Proszę Państwa, z całą pewnością, bo Pani tak mówi, że to ten budynek na siedzibę stowarzyszenia, z całą pewnością stowarzyszenie nie ma takich potrzeb. W tej chwili na prowadzenie muzeum potrzebujemy mniej więcej około 500-600 metrów kwadratowych i to jest to, co nam na tym etapie powinno wystarczyć. Jeżeli w przyszłości chcielibyśmy poszerzyć ekspozycję o ekspozycję regionalną, którą gdzieś tam planowaliśmy, ale w jakiejś dłuższej perspektywie, to ewentualnie kolejne powierzchnie byłyby nam potrzebne. Ale proszę Państwa, tutaj pytanie i dyskusja powinna moim zdaniem pójść zupełnie w innym kierunku. Dlatego, że przejęcie tego obiektu w tej chwili od huty to jest forma zabezpieczenia tego obiektu przed rozbiórką. Tak trzeba to traktować. Bo prawdopodobnie scenariusz będzie taki, że jeżeli stowarzyszenie tego nie przejmie, to prawdopodobnie budynek zostanie rozebrany i bezpowrotnie będziemy mieli w cudzysłowie problem z głowy i przez kolejne lata w ogóle nie będzie nad czym debatować. Natomiast moim zdaniem tego obiektu jest absolutnie szkoda. Potrzeby lokalowe w gminie, jeżeli jeszcze dzisiaj nie są widoczne, to za chwilę na pewno będą widoczne. I posiadanie takiego obiektu, który przecież nie wymaga tego, żeby nagle wszystko zacząć w nim remontować i użytkować. Myślę, że daje taki potencjał, który w przyszłości na pewno będzie mógł być wykorzystany. W jakiej perspektywie? To może być tak, jak mówi pan burmistrz, nawet kwestia 10 lat. Przejęcie tego obiektu i zrobienie w części tego obiektu, wykorzystanie części pomieszczeń w tej chwili na działalność wcale nie przesądza o tym, kiedy mamy podejmować kolejne kroki i kolejną powierzchnię zagospodarowywać. W rozmowie z panem burmistrzem mówiliśmy o tym, że w Ozimku w tej chwili nie ma miejsc noclegowych. Na przykład w części tego obiektu, w perspektywie czasowej, nie wiem kiedy, hotelu, zdecydowanie poprawiłoby atrakcyjność, czyli, bo wtedy dzisiaj nie ma możliwości, ten mikrofon tak ładnie działa z przerwami, ale myślę, że mnie Państwo słyszycie. Dzisiaj ludzie przyjeżdżają do naszej atrakcji, jest coraz to więcej, przyjeżdżają na jeden dzień. Zrobienie w części tego obiektu, na przykład miejsc takich hostelowych, byłoby idealnym rozwiązaniem. Wiemy, z jakimi problemami dzisiaj boryka się Dom Kultury, który dusi się w tym obiekcie. Nie ma miejsc na cały szereg różnych pracowni. Może tam w perspektywie byłyby także miejsca na pewne działalności Domu Kultury. Dzisiaj odpowiedź jest taka, czy my chcemy przejąć ten obiekt za złotówkę i uchronić go przed rozbiórką. Zadaliśmy pytanie, w związku z tą dyskusją, zadaliśmy pytanie panu prezesowi, czy mimo tego, że ta nie wiadomo jaka będzie ta decyzja, czy możemy zmagazynować w tym obiekcie eksponaty muzealne, czyli zawartość naszego wyposażenia, naszego muzeum. Uzyskaliśmy taką zgodę, więc niezależnie od tej decyzji, tam doraźnie możemy się w cudzysłowie schować. Kilka dzielimy, założymy instalację alarmową, zamkniemy drzwi nowymi i tam na razie mamy gdzie zmagazynować te rzeczy, tym bardziej, że w związku z rozbiórką Manhattan będziemy przejmowali także tą Izbę Pamięci, która znajdowała się w Manhattanie. Tam jest cały szereg eksponatów, których dzisiaj nie wykorzystujemy, bo po prostu nie mamy gdzie, a w przyszłości powinny one zostać wyeksponowane. Więc o to toczy się dyskusja. I to pytanie stowarzyszenia dzisiaj jest takie, czy zależy nam na tym, żeby ten obiekt zachować, i w związku z tym go przejąć, a potem się zastanawiać nad tym, bo to nie jest, to nie są decyzje, które musi w tym roku, w przyszłym roku, czy nawet w perspektywie kilku lat.
Dziękuję. Pan Jarosiński.
Ja bym tylko bardzo prosił, żeby nie utożsamiać tego obiektu z naszym stowarzyszeniem. Mianowicie naszą wizją i pomysłem jest to, żeby ten obiekt służył mieszkańcom Ozimka, służył pozostałym stowarzyszeniom, żeby tam można było zmieścić pracownie, których nie ma gdzie zmieścić na terenie Ozimka, żeby ozimskie stowarzyszenia miały możliwość spotykania się, miały swoją siedzibę, żeby zorganizować tam na przykład hostel, pracownie plastyczne. Można tam zorganizować dzień, miejsce dziennego pobytu seniorów. Nie ograniczajmy się tylko do naszego stowarzyszenia. Jasne, my myślimy też o sobie, ale nie tylko. Myślimy też o reszcie. Każda miejscowość ma to szczęście, że majątek gminy, który był w danej miejscowości, wraca do mieszkańców tej czy w innej postaci. Tak jest w każdej miejscowości podozimskiej praktycznie, czego nie ma w Ozimku. Ja wiem, że to jest koszt wyremontowania przejęcia, ale nie chcę już wracać do rzeczy, które tutaj kiedyś wspominałem, że koszty tych wszystkich funkcjonujących obiektów w miejscowościach podozimskich też są niemałe, remonty przejmowania. I też te niemałe obiekty kubaturowo. Nie wiem, ile ma na przykład szkoła w Krasiowie, ale tam też z 1000 m2 będzie. No, może 700, 600. Ale takich miejscowości jest wiele. Jeśli byśmy zsumowali te metry, to jest dużo więcej niż w Manhattanie. Przepraszam, w nowej dyrekcji. Także pod rozwagę tylko i wyłącznie, czy warto przejąć, bo jeśli byśmy to przejmowali, nie chcielibyśmy, żebyśmy zostali z tym sami, bo nas nie stać na to, żeby przejąć, a później ktoś powiedział, chciałeś, to się męcz. To się męcz z tym. Stąd prośba o rozwagę, czy przejmować i z pomocą w perspektywie czasu zagospodarowania sukcesywnego. Ale nie tylko na nasze potrzeby, ale potrzeby pozostałych mieszkańców Ozimka i organizacji ozimeckich.
Dziękuję. Czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Radny biskup.
Przysłuchuję się dyskusji i tak patrzę z perspektywy czasu. Faktycznie no, sytuacja jest dosyć trudna i skomplikowana. To na miejscu stanowiska nie wypracujemy w tej kwestii. Ale sugestie pana prezesa, jakby to miało wyglądać krok po kroku, na bieżącą chwilę, bo musimy sobie zdać sprawę, że faktycznie te eksponaty no, trzeba jak najprędzej gdzieś przenieść. Nie mamy żadnej alternatywy na dzień dzisiejszy, żadnego obiektu, gdzie można byłoby to przenieść. A wiadomo, stowarzyszenie, tak jak wcześniej było powiedziane, jest godnie reprezentuje miasto i gminę Ozimek. To, co pan prezes zaproponował, te sukcesywne przejmowanie, no musicie gdzieś iść w tym kierunku i to nie tylko stowarzyszenie, ale także inne ugrupowania, związki i tak dalej, które... Proszę?
Jakie konkretnie?
Za złotówkę przejęcie.
Ale nie inne stowarzyszenia,
Tam stowarzyszenie klubu Kozica na przykład, chyba Siódemka, tam była kilka z tych stowarzyszeń i grup tam, teraz nie pamiętam dokładnie. Trochę tego jest i ja uważam, że na obecną chwilę wyrażam poparcie na to, żeby to przenieść w to miejsce jako radny mieszkaniec Ozimka i ocalić od zapomnienia te wszystkie obiekty i te, że powiem, artefakty. Jeżeli trzeba będzie, nawet ja mogę służyć, będę miał czas pomocą przeprowadzce. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w tej dyskusji? Pan Juros.
Że wspólnie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami przed rokiem występowaliśmy do państwa z taką propozycją, ale wtedy sytuacja była zupełnie inna. I tych organizacji, które wtedy podpisały się pod dokumentem skierowanym do Rady, Nie pamiętam dokładnie teraz liczby, ale to było około 10-12 organizacji, które wtedy się pod tym pismem podpisały, więc Rada już też wtedy na ten temat debatowała. To nie jest tak, że jest tylko Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, ale dzisiaj cały szereg organizacji pozarządowych, które działają na terenie gminy Ozimek, spotyka się po knajpach albo w prywatnych mieszkaniach, a tak moim zdaniem nie powinno być.
Dziękuję. Myślę, że tutaj, tak jak stwierdził przed chwileczką radny biskup, nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć ostatecznego stanowiska. Myślę, że tutaj pan burmistrz też nam jakieś propozycje przedstawi w najbliższym czasie. Swoje stanowisko już oficjalne tutaj przedstawi. My to też musimy sobie spokojnie tutaj przemyśleć. W związku z tym proponuję zakończyć dyskusję akurat na ten temat. I chyba, że ktoś się jeszcze chce wypowiedzieć w tej sprawie. W związku z tym kończymy dyskusję na ten temat. Tutaj, jeżeli pan burmistrz przygotuje jakieś informacje na sesję, to myślę, że na sesji będziemy też mogli to przedyskutować w sprawach różnych organizacyjnych. Natomiast także przystępujemy do kolejnego punktu. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Jaką informację ja mam przygotować? Proszę mi powiedzieć.
Panie burmistrzu, jakie jest pana oficjalne stanowisko?
Ale ja pytam Rady. Ja po to pana prezesa poprosiłem, żebyście wy oficjalnie powiedzieli wasze stanowisko. Jest 15 głów, które mogą powiedzieć. Ja mam jedną głowę i to może być moje prywatne zdanie. Natomiast tu powinno być wypracowane stanowisko w tej kwestii.
Panie burmistrzu,
Nie czekać na moje stanowisko. Ja bym chciał, żeby Rada wypracowała stanowisko. To są nasze wspólne ruchy. Jeżeli Rada powie, to ja będę musiał wykonać. A ja swoje stanowisko tutaj powiedziałem, że po prostu tak, jak powiedziałem wcześniej. Natomiast tu bym chciał, żeby Rada się tym podjęła, pochyliła się nad tym tematem i wypracowała swoje stanowisko.
Panie burmistrzu, pan tu nie występuje jako osoba prywatna, tylko jako burmistrz gminy, ponieważ no, nie jest pan osobą prywatną tutaj, ale chciał się wypowiedzieć tutaj przewodniczący Rady, pan Kleszcz.
Panie burmistrzu, ja myślę, że wystarczającą informacją będzie na przykład, pan mówi, że nie ma możliwości przejęcia czy remontowania tego budynku. Wydaje mi się, że tym zdaniem powinno być powiedzenie, jaką propozycję pan ma dla stowarzyszeń, czy są jakieś możliwości alternatywne rozwiązania tej sytuacji, czy na przykład jest jakieś miejsce, gdzie stowarzyszenia mogłyby przenieść swoje eksponaty, czy jest jakieś miejsce w jakiejś perspektywie czasowej inne, gdzie stowarzyszenia mogłyby się podziać. Więc tego typu informacje na pewno Radzie ułatwią wypowiedzenie się w tej sprawie. Dziękuję.
W pełni podzielam ten pogląd. Pani radna Guść.
Ja też chciałam zaznaczyć, że trudno ustosunkować się do tego, nie wiedząc, jakiego rzędu koszty wchodzą w grę, jaka część budynku byłaby pierwotnie remontowana, ile można by uzyskać ze środków unijnych, ile z naszych, chociaż mniej więcej, prawda? Bo naprawdę bez tego trudno się ustosunkowywać do tego pomysłu.
Niedawno była podjęta uchwała tutaj, czy poruszaliśmy sprawę rewitalizacji. Faktycznie ten teren jest objęty tutaj rewitalizacją, więc być może tu... Dobrze, aha, czyli tamten jest. No dobrze. No to jest tutaj, tak jak powiedział tutaj przewodniczący Rady, pan Kleszcz, że dobrze by było, żeby pan burmistrz przedstawił jakiś, jeżeli nie magazyn wielofunkcyjny, to jaka jest alternatywa, żeby tutaj wesprzeć te organizacje pozarządowe z terenu Ozimka. Pan Juros chciał zabrać głos.
To nie widzicie możliwości podjęcia jakiegokolwiek stanowiska, to ja zadam pytanie inaczej. Moje pytanie brzmi, czy dajecie państwo przyzwolenie panu burmistrzowi na zwolnienie Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi z podatku od tej nieruchomości w przypadku, kiedy stowarzyszenie przejmie ten obiekt. Bo tak naprawdę to my nie wiemy od państwa dzisiaj, bo tutaj padają pytania, a nie wiemy, jakie są przewidywane koszty, o jakich pieniądzach mówimy. Dzisiaj tak naprawdę oczekiwaniem stowarzyszenia, które zresztą stowarzyszenie może wziąć nawet na swoje barki, jeżeli to będą ku temu możliwości, to jest tak naprawdę doprowadzenie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody. Nie wiem, jakie są warunki techniczne, czy ten obiekt da się tak po prostu podłączyć, czy się nie da podłączyć, ale to są bariery. Resztę będziemy próbowali robić na tym etapie swoimi środkami. Czy nam się uda zrobić ekspozycję? Trudno powiedzieć, ale magazyn na pewno będziemy mieli i będziemy się opiekować obiektem. Warunkiem jest to, czy gmina nas zwolni z podatku, prawda? Bo to jest ciężar, którego na pewno nie udźwigniemy, a mówiliśmy z panem burmistrzem, że to jest kwota roczna gdzieś około 100 kilkudziesięciu tysięcy, tak? Tak. Czy 100 tysięcy, no trudno mi powiedzieć, nie wiem, jak to wygląda z punktu widzenia gminy. Więc może o taką odpowiedź chodzi. Ja jeszcze raz przypomnę, że tak naprawdę ta dyskusja się toczy o to, czy my przejmując ten obiekt, zachowamy ten obiekt, czy ryzykujemy, że on w przeciągu najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy zostanie rozebrany, podobnie jak cały szereg obiektów na terenie Huty.
Co do zwolnienia z podatków, to jeżeli burmistrz wystąpi z taką inicjatywą uchwałodawczą, na pewno Rada się nad tą propozycją pochyli. Na pewno Rada się pochyli. A w tej chwili o tym, czy projekt uchwały trafi pod obrady Rady, czy nie trafi, zależy wyłącznie od burmistrza. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie? W takiej sytuacji, szanowni panowie, bo moglibyśmy jeszcze tu w nieskończoność dyskutować. Kończymy dyskusję na ten temat, no i czekamy tutaj na propozycję, chociażby jeżeli chodzi o zwolnienie z uchwały, na propozycję burmistrza. Proszę państwa, czy ktoś z zaproszonych gości chce zabrać głos w sprawach różnych? Przepraszam.
Chciałem wywołać właśnie, bo pani dyrektor zdaje się upominała się ostatnio o to, że tak lub ktoś inny na pani prośbę, więc stąd też myślę, że żeby to nie poszło na marne.
Ja? Tak, jakoś tak, może tam akurat podniósł pan wyżej rękę. Pani dyrektor Gminek Zakład Oświaty Dorota Kowalczyk.
Pozwoliłam sobie za zgodą pana burmistrza dołączyć do państwa materiał i za zgodą pani przewodniczącej Komisji Oświaty pozwoliłam sobie dołączyć materiały dotyczące na początek sieci demografii w naszej gminie, bo z tej demografii wynika liczba dzieci, no planowana, symulowana liczba dzieci w naszych szkołach. I dołączyć te materiały, które do tej pory zebraliśmy od dyrektorów szkół i dyrekcji gminnego zespołu szkół w Ozimku związanymi z reformą oświaty, która stała się faktem i weszła w życie. Jeżeli mówiłam o tym, że pracuję nad liczbami, nad materiałami, że dobrze byłoby, żebyśmy porozmawiali na ten temat, zwłaszcza, że padają pytania od dyrektorów szkół, czy planujemy zamknąć tą szkołę, czy tamtą szkołę, czy i związkowców, więc doszłam do wniosku, że im szybciej zapadną jakieś decyzje i będzie wiadomo, wszyscy będą wiedzieli, co, na czym stoją i czego mogą się spodziewać. Jeżeli państwo pozwolicie, to znaczy tak, formalnie projektu żadnego pan burmistrz państwu nie przedłożył. Jeżeli państwo zechcecie, to ja mogę powyjaśniać metodologię tych tabelek różnych, które państwu dołączyłam i czemu one miałyby służyć. Bo myślę, że ten materiał dotyczący gimnazjum no jest w miarę czytelny i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. No, chyba, że będą pytania i będą miała odpowiedzieć, to odpowiem. Natomiast a propos jeszcze sieci szkół i tego, co mówiłam ostatnio i tego pewnego scenariusza, który powinien się skończyć z końcem marca, to wiedza moja jest na chwilę obecną troszeczkę już lepsza niż była w grudniu. Mianowicie część z Państwa być może wie, że na stronie ministerstwa są już nawet wzory uchwał, jakie Rada do 31 marca powinna podjąć odnośnie sieci szkół. Z tym, że chcę powiedzieć tak, że te projekty, które tam są w trzech załącznikach pokazane, tak bezpośrednio nie dotyczą naszej gminy, ponieważ to są projekty, które są opracowane na podstawie ustawy wprowadzającej prawo oświatowe i praktycznie dotyczą samodzielnych gimnazjów. My w naszej gminie nie mamy samodzielnego gimnazja, mamy zespół szkół, który na mocy któregoś tam paragrafu ustawy wprowadzającej prawo oświatowe, nasz zespół szkół z mocy prawa z dniem 1 września 2017 roku staje się ośmioklasową szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. I tylko Rada musi do końca listopada potwierdzającą uchwałę w tym zakresie podjąć. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to nie ukrywam, że w mojej głowie tam zaświtał taki pomysł, żeby siódmą klasę ze szkoły podstawowej w Antoniowie, czy nie przenieść to złe słowo, tylko żeby już szkoła podstawowa jakby no, zakończyła się w Antoniowie na klasie szóstej, a natomiast siódma klasa była, dzieci z siódmej klasy chodziły do siódmej klasy bądź w jednej ze szkół w Ozimku. No ale okazało się, że to prawnie jest niemożliwe do zrobienia, dlatego że nie da się tego formalnie zrobić. Mogłaby klasa siódma mieć zajęcia w innym budynku, w której ze szkół w Ozimku, miałam na myśli szkołę podstawową numer 3, ale to byłaby ciągle szkoła podstawowa w Antoniowie. Więc tutaj nie to było moją jakby intencją wtedy, kiedy mi taki pomysł w głowie zaświtał. W związku z tym tu się przyznaję, że takiej możliwości nie ma. Jedyne możliwości, jakie są, to są, które jeszcze są i w starej ustawie o systemie oświaty, w nowym prawie oświatowym, to oczywiście są możliwości likwidacji, przekształceń szkół. Ale nie da się, ja nie jestem tutaj kuratorem, ale podejrzewam, że pan kurator, zresztą mówią to urzędnicy publicznie, że taka opcja właśnie, że jakby ten mój pomysł, że siódma klasa jest razem albo z jedynką, albo z trójką, lub z dwójką, to jest ukryte obejście reformy, czyli to jest, nie o to chodziło i na tego typu zmiany filialne pan kurator, czyli na stworzenie szkoły filialnej sześcioklasowej z klasami 1 do 6 pan kurator zgody nie wyda. Zresztą pan burmistrz też nie poparł mojej propozycji takich zmian, w związku z tym ja też żadnych dokumentów w tym zakresie nie przygotowywałam. Jeżeli chodzi o, czyli tyle, jeżeli chodzi o kwestie tutaj reformy i zmian dotyczących reformy. Natomiast te pytania, o których ja mówiłam, że pytają dyrektorzy, pytają związkowcy, pytają nauczyciele, dotyczą sieci szkół podstawowych w naszej gminie i w związku z tym pierwsze tabelki, pierwsze materiały, które Państwu tutaj przedłożyłam. Starałam się za jednym zamachem jak najwięcej informacji w tych tabelkach zmieścić, które są do ewentualnego wykorzystania. I jeżeli Państwo pozwolicie, no to mogę tą moją metodologię i o co mi chodziło wyjaśnić.
Pan zaprosimy.
Tak, dobrze. Więc pierwsza taka duża tabelka z dużymi liczbami, z ulicami, nawet jeżeli chodzi o obwód trzech szkół z Ozimskich, to jest po prostu demografia, czyli liczba urodzeń od roku 2010 do 2016. Nie bez powodu jest tutaj rozbicie na ulice, ponieważ jak już uporamy się z reformą i z wprowadzeniem tego wszystkiego organizacyjnie, to będziemy w następnej kolejności proponowali ewentualne zmiany, jeżeli chodzi o obwody szkół w Ozimku, ponieważ praktyka raz wynika to jakby raz z bazy lokalowej i z ilości pomieszczeń w poszczególnych szkołach i dwa, praktyka ostatnich lat mówi, że ten podział Ozimka na obwody w Ozimku nie bardzo jakby spełnia oczekiwania rodziców, co pokazali przy wyborze szkoły podstawowej w ostatnich latach. Oczywiście, jeżeli wystąpimy do Państwa z propozycjami zmian, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami najpierw przedstawimy im wstępną propozycję, zapoznamy się z ich opinią. Jeszcze też nie ukrywam, że zauważyłam, że sporo mieszkańców wschodni posyła raczej dzieci albo do Ozimka, do pierwszej klasy, albo do, no też do Ozimka, tylko do szkoły pana Misia. I gdyby za zgodą mieszkańców tą miejscowość przydzielić do Ozimka, to automatycznie wtedy zmniejszyłaby się liczba dzieci mieszkających w obwodzie szkoły w Szczedrzyku i być może uniknęlibyśmy takich przypadków, że mamy 26, 27 dzieci, tworzymy dwie klasy pierwsze, potem nam się te dzieci wykruszają i jest problem, żeby scalić i zrobić jedną klasę. A w związku z tym też, żeby były mniejsze koszty funkcjonowania naszych szkół. Ale to jest jakby rzecz, którą będziemy przygotowywać później. Druga informacja to jest ta też tabelka, bardzo szczegółowa, która przedstawia informacje, ile mamy klas, ile mamy dzieci w klasach, w poszczególnych szkołach, no i wiadomo, że te dzieci wraz z kolejnym rokiem będą odpowiednio później uczniami 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. Generalnie, ponieważ nie ma propozycji tutaj ani zgody pana burmistrza na to, żeby zmienić, znaczy nie ma propozycji zmiany sieci szkół w Ozimku, to generalnie liczba klas nam się zwiększy, ponieważ klas szóstych mamy więcej niż nam odejdzie klas trzecich w gimnazjum. Potem są takie tabelki właśnie indywidualne już na każdy obwód szkolny, na każdą miejscowość. I tu chyba na początku macie Państwo szkołę podstawową numer 1 i szkołę podstawową numer 3. I no, one są w całości, bo wiadomo, że to jest jedna miejscowość i bazujemy na trzech przedszkolach, które są w Ozimku. Pierwsza część tej tabelki to są oczywiście, to jest ten rok aktualnie obowiązujący, czyli rok szkolny 16-17, rok 17-18 to jest symulacja. I ta symulacja liczby dzieci w klasach pierwszych, ponieważ reszta to jest powtórzenie tego roku, bazuje na tych danych, które macie Państwo na drugiej stronie, czyli są tam wypisane trzy przedszkola w Ozimku z rocznika 2010 dzieci, z obwodu której szkoły podstawowej w naszej gminie chodzą dzieci do danego przedszkola i w październiku zeszłego roku zapytaliśmy rodziców, gdzie planują posłać swoje dziecko do szkoły. i te wyniki, te informacje zebrane od rodziców są tutaj wypisane i one są właśnie ujęte tutaj w tej tabelce, w tej symulacji. 21 dzieci się zadeklarowało, rodziców się zadeklarowało, że posłałoby dziecko do szkoły podstawowej numer 1. 46 dzieci do szkoły podstawowej numer 3, ponieważ dwójka była niezdecydowanych, więc po jednym dziecku dałam do każdej ze szkół. Oprócz tego, więc z tej matematyki wynika sprawa, że to są dwie klasy w szkole, gdyby to się potwierdziło w momencie naboru, ponieważ mówię, gdyby to się potwierdziło, bo po pierwsze rodzice mogą zmienić zdanie, to jest raz, a po drugie mogą się zdarzyć jeszcze przypadki, no, że ktoś się do nas przyprowadzi. Chociaż równie dobrze może się ktoś od nas... No ale gdyby te dane się potwierdziły, to wtedy byłyby utworzone dwie oddziały w pierwszej klasy w szkole podstawowej numer 3 i jedna klasa pierwsza w szkole podstawowej numer 1. Potem jest jeszcze tabelka, też dalej jesteśmy przy samym Ozimku. I tu jeszcze tylko dodam, także jak Państwo widzicie, tutaj do Ozimka są nie tylko dzieci, które są zameldowane w Ozimku, ale również dzieci z sąsiednich miejscowości. I potem następna tabelka to jest tabelka, która odzwierciedla dzieci z obwodu, dzieci zamieszkałe na terenie Ozimka lub zamieszkałe, a nie zameldowane. Z roczniku 2010, 11, 12 i 13 to są te roczniki, które mogą chodzić do przedszkola. Z podziałem, gdzie, w którym miejscu do tego przedszkola chodzą. Na dole są wypisana jest liczba dzieci z innych obwodów, które do Ozimka, do przedszkola chodzą. A na drugiej stronie jest rozpiska właśnie też taka sama jak z rocznika 2010, z tym, że oczywiście tutaj nie pytaliśmy rodziców, gdzie poślą dzieci do pierwszej klasy, bo uważałam, że to troszeczkę za wcześnie. I na dole jeszcze jest dodatkowo wypisana liczba dzieci, które są jest oczywiście Ozimek jest podsumowany. Do tego dodatkowo jest wypisana liczba dzieci z roczników odpowiednio 10, 11 i 12, która w tej chwili chodzi do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Antoniowie. I jeszcze na kawce, w każdej ze szkół jest z boku taka informacja, tu są trzy roki szkolne 18-19 i 19-2020. To są po pierwsze dzieci, które w tej chwili chodzą do przedszkola, plus te dzieci, które się urodziły z tej pierwszej tabelki. Ta informacja jest po to, ponieważ jak Państwo pamiętacie, jak mówiłam kiedyś, że od września roku 2017 każde dziecko już od wieku 3 lat ma prawo do miejsca w przedszkolu. Czyli tu jest porównanie urodzeń z miejscami w przedszkolach w danych obwodach szkół. Oczywiście to nie znaczy... Praktyka na razie pokazuje tak, że nie wszyscy rodzice młodszych dzieci, no zwłaszcza trzylatków, decydują się posłać dziecko do przedszkola, no ale gdyby się okazało, że jednak wszyscy rodzice ze swojego prawa korzystają, to w przypadku Ozimka miejsc mamy 330, więc gdyby do Ozimka miały chodzić tylko dzieci, które mieszkają w Ozimku, no to tych miejsc byłoby wystarczająco. Natomiast tak jak Państwo tutaj widzicie, tu są wypisane dzieci, które spoza gminy chodzą do Ozimka, do przedszkoli i to są wypisane tylko te dzieci, które są aktualnie w tej chwili, to gdyby wziąć te liczby pod uwagę, no to tych miejsc w Ozimku byłoby za mało. Następna w kolejności jest szkoła w Antoniowie, wypisana w identycznym schemacie i przy identycznych zasadach. Tutaj ta moja symulacja ograniczyła się... jeżeli chodzi o szkołę numer 1 i szkołę numer 3, ograniczyłam się tylko do jednego roku szkolnego tego przyszłego, czyli roku szkolnego 17-18, dlatego że Jeżeli popatrzymy na tą tabelkę z rocznikami 11-12, to tak się akurat złożyło, że do przedszkoli chodzi 72 dzieci z oddziałów Seren Łozimka, z obwodu ośmińskich szkół. Oczywiście mówię tutaj o jedynce i o trójce. Natomiast jeszcze chodzi 28 spoza obwodu i troszeczkę mniej w następnym roku też spoza obwodu. I tu jest teraz kwestia tego rodzaju, że jeżeli by ile będzie klas pierwszych właśnie odpowiednio w następnych latach, no właściwie będzie zależało. Ta liczba 72 to jest liczba bardzo graniczna, ponieważ na chwilę obecną obowiązuje takie prawo i raczej nie wydaje mi się, żeby ono się zmieniło na niekorzyść dzieci, że liczba dzieci w klasach pierwszych nie może być większa niż 25. Więc 72 przez 25 to brakuje troje dzieci do tego, żeby były trzy klasy. Więc tutaj w tych dwóch latach wahamy się pomiędzy trzema i czterema klasami, więc tutaj takich już po prostu nie robiłam, bo to byłaby czysta spekulacja. Natomiast jeżeli chodzi o Antoniów, jeszcze dołożyłam jeden rocznik 2018-19 i tu jest sprawa tego rodzaju, że jeżeli chodzi o rok szkolny 17-18, to z tych deklaracji, które ja zebrałam od rodziców pod koniec zeszłego roku, to pięcioro dzieci się zadeklarowało do tego, że chciałyby pójść do szkoły podstawowej w Antoniowie. W następnym roku szkolnym jest też pięcioro dzieci. Nie, w następnym roku szkolnym pięcioro dzieci to są te dzieci, które chodzą do... Jest czwórka dzieci, to są te dzieci, które chodzą do oddziału zerowego w szkole w Antoniowie. A na tej tabelce z rocznikami 11-12, jeżeli chodzi o szkołę, o obwód szkoły w Antoniowie, mamy po sześcioro dzieci, które mieszkają na terenie Antoniowa, a w chwili obecnej chodzą do przedszkoli w Łozimku. I tu jest sytuacja taka, jeżeli rodzice tej szóstki w jednym czy drugim roczniku decydują się posłać dziecko do swojego obwodu, no to tam wtedy odpowiednio liczba dzieci w pierwszej klasie wyniosłaby 10-11 dzieci w kolejnych latach. No i tego typu, tak liczne klasy w naszej gminie mamy w szkołach również pozostałe. To jest Antoniów i potem są następne szkoły, czyli szkoła w Dylakach, no i wszystkie szkoły po kolei. Tutaj jest...
Przepraszam, ad vocem, ale z tabelki wynika, że w następnym roku szkolnym w klasie czwartej nie ma żadnego ucznia, tak?
Tak, to już, ale to już myślałam, że Państwo wiecie, bo to wynika z tego, że trzy lata temu...
Chciałem się upewnić o tym.
Nie, tak. 3 lata temu był taki rocznik, że mimo, że były próby i rozmowy z rodzicami, byliśmy na wspólnym spotkaniu z rodzicami, była kadra, byli pracownicy, był pan burmistrz Korniak, no nie udało nam się przekonać rodziców, żeby dzieci posłali do szkoły w Antoniowie, no i wtedy tej pierwszej klasy nie została utworzona i tej pierwszej klasy nie ma. W związku z tym też w tym roku nie ma klasy czwartej. Zresztą jak Państwo tam... Trzeciej, ale w przyszłym roku czwartej, no o tym mówiłam. Natomiast jeżeli chodzi o inne szkoły, no to nie jest tylko sytuacja Antoniowa, bo to jest również sytuacja w innych szkołach. Bo też jeżeli chodzi o szkołę w Krasiejowie, w Grodźcu, I szkoła numer 1, to tam nie ma w tym roku klas pierwszych i przez kolejne lata aż do klasy 8 tej klasy nie ma, a w szkole w Grodźcu nie będzie pierwszej klasy, prawdopodobnie nie będzie, no bo to wiadomo, że dopóki się nie zacznie 1 września, czy przynajmniej koniec maja, kiedy będą arkusze organizacyjne zatwierdzone, nie ma pierwszej klasy, ponieważ nie ma dzieci. Część dzieci poszła jako sześciolatki do wcześniej do szkoły ci rodzice, którzy mogliby posłać dzieci do pierwszej klasy, wybrali szkołę w Łozimku i tej klasy pierwszej nie ma, czyli akurat w szkole w Grodźcu przez 2 lata będzie taka luka, że tych tych dzieci nie ma. To jest tyle, jeżeli chodzi o sytuację, która demograficznie tutaj w naszej gminie wygląda. Też pan przewodniczący właśnie prosił, że o przygotowanie takiej informacji i ta informacja właśnie tutaj jest. Gdzie chodzą do przedszkoli dzieci, które mieszkają w poszczególnych miejscowościach i te informacje są właśnie, jak jest na przykład, są te roki szkolne wypisane szkół z jednej strony, to z drugiej strony są właśnie te informacje dotyczące tego, gdzie dzieci z danych miejscowości, z danych obwodów szkół chodzą do przedszkola. To tyle, jeżeli chodzi o te, takie wyjaśnienia, żeby wiedzieć, jak to czytać. I jeszcze jedna informacja, że jeżeli chodzi o ten materiał, który dotyczy zwalnianych nauczycieli i braku pracy dla nauczycieli w gimnazjum, to jak tam są wymienione 3 lata, to są ciągle ci sami nauczyciele. To nie jest tak, że w pierwszym roku nie ma 1, a w następnym nie ma 6, tylko w tych 6 już jest ten 1 plus 5 doszło. Także to nie jest tak, że trzeba to w sumie dodać, tylko to generalnie tak wychodzi.
Dziękuję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Radny Szklosz.
Pytanie do pani dyrektor. Jest bardzo jedna taka istotna tabela, w której dyrektorzy poszczególnych szkół tam zapotrzebowanie w pieniążki poszło i na końcu wychodzi suma prawie 900 tysięcy. Czyli my to będziemy musieli ponieść, albo według pani minister Zalewskiej samorządy zarobią na reformie. Tak przynajmniej słyszę w telewizji. Kto to poniesie te pieniążki? A to się nie skończy na 900 tysięcach.
Ja chcę powiedzieć tak, że ja nie umiem, to znaczy tak. My zwróciliśmy się w październiku chyba, stosunkowo wcześniej, do dyrektorów, po pierwsze z zapytaniem, czy mają możliwości lokalowe, prawda? Bo gdyby, mówię, nie było żadnych możliwości lokalowych, no to trzeba byłoby szukać rozwiązania jakiegoś. Okazało się, że wszyscy mają pod pewnymi warunkami, to znaczy trzeba przeprowadzić mniejsze lub większe remonty i dokonać mniejszych lub większych zakupów. Celowo podzieliłam to Państwu na takie 3 grupy. Jedna, to jest pierwsza tabela, to właśnie dotyczy tego, żeby przygotować pomieszczenia i to nie jest tylko na pierwszy rok, tylko w ogóle, bo to jest i na klasę 7 i na klasę 8. A czasami jeszcze ma się jakby trochę więcej czasu na dostosowanie, bo tak jak na przykład w przypadku Grodźca, no to nie ma, jest pierwsza klasa, jest klasa, której nie ma, więc spokojnie można, nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o lokale. Myślę, że podobnie jest w szkole numer 1, gdzie nie ma po prostu w tej chwili 2 pierwszych klas, więc też żadnych problemów większych z ulokowaniem. 2 siódmych klas moim zdaniem nie powinno być. To jest ta pierwsza grupa wydatków. Druga grupa wydatków to są to, co dyrektorzy wypisali, jeżeli chodzi o zakupy mebli, stolików, takiego typowego wyposażenia. Ale chodzi o...
900 tysięcy, kto wyłoży? Czy my jako samorząd?
No to ja dlatego zwrócę. Największa kwota, która tam jest w trzeciej, czyli pomoce dydaktyczne. Nie wolno tak do końca mówić.
Przepraszam.
Chodzi o to, że...
Momencik, szanowni. Pani dyrektor, pytanie było konkretne.
No to ja chcę skończyć.
Przepraszam, pytanie było, kto poniesie koszty, więc w takiej sytuacji proszę odpowiedzieć tylko, że gmina poniesie koszty, nieprawdaż?
To znaczy bezpośrednie koszty fizyczne poniesie gmina, ale pani minister mówi, że rząd jest przygotowany i że rząd w formie dotacji, to znaczy też mówi, że część już jest w subwencji, którą dała i część jest, no to jest 150, jeżeli to jest różnica 150, to nawet nie bardzo z tego. Ale to nawet nie jest na to, bo mamy już więcej klas, to tak nie można bezpośrednio. Ale pani minister też mówi, że będą do rezerwy ministerialnej dotacje celowe. Czyli na pewno wydatki musi ponieść gmina. Państwo prawdopodobnie wspomoże gminę w formie dotacji celowej na pewne zadania, bo jak to wiadomo, jak to jest w dotacji celowej, no to one będą wskazane, czy to jest na wyposażenie, czy to jest na pomoce dydaktyczne.
bo na remonty myślę, że raczej chyba nie, a może i na remonty. Natomiast jeżeli chodzi, no my będziemy sobie radzić, no tak jak będziemy umieli, no zobaczymy, czy możemy wykorzystać ten sprzęt, który mamy w gimnazjum i nie wszystko będzie naraz potrzebne. No, na ile możemy się podzielić pomocami, które są w gimnazjum? No, będziemy, no zobaczymy, no.
Reasumując, myślę, że do końca nikt nie wie, nie ulega wątpliwości, że na pewno gmina poniesie, a potem może będzie dotacja, albo może jej nie będzie. No. Czyli jak to w jakimś przysłowie mówi, wszystko zależy od Eli. Eli będzie, Eli nie będzie. Tu na ten. Natomiast się trzeba liczyć z tym, że wydatki tutaj będą. Czy ktoś ma jeszcze pytania w tej sprawie? Radny Olbryt.
Ja na zasadzie takiej. Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Nie będę się pytał o Grodziec, Szczedrzyk, Krasiejów. Jestem mieszkańcem Ozimka, że akurat w jednej strefie, gdzie jest i jedynka, i trójka, nie wnikam nawet w dwójkę. Więc dla mnie istotne jest tak, że z przedstawionych materiałów z rocznika 2010, czyli to jest raz, dwa, trzecia, czwarta strona z tego opracowania. Do szkoły, do jedynki deklaruje 20... Nie, zaraz, moment. Łącznie jest, co chcę powiedzieć, do trójki z przedszkola publicznego numer 1 chce iść dwoje dzieci, a to już pomijając, czy to z przedszkola takiego, czy z innego, a z deklaracji rodziców wychodzi, że chce iść 17 dzieci. Czyli wybór rodziców. Mówimy o woli człowieka. Żadne 7-letnie dziecko nie decyduje samo za siebie. Za niego odpowiedzialność ponoszą od początku do końca rodzice. I to przez długie lata jest. I tak po kolei. Z dwójki to samo. Do czego zmierzam? Jeżeli zmienić by obwody, granice obwodów, bo proszę Państwa, to ja z panią dyrektor dzisiaj między innymi o tym mówiłem, co w Rzeczpospolitej 14 o tym wzorze uchwały, jaką MEN. Na razie to jest tylko jedna uchwała z 34/218/01 z 23 kwietnia 2001 mówiąca o sieci szkół i o granicach obwodów. Ale ponieważ w niej występuje gimnazjum numer 1, więc z mocy prawa to po prostu to ma wadę prawną ta uchwała. Czyli de facto, nawet jak się nic nie zmieni, utrzymując wszystkie szkoły, które są podstawowe, to i tak będziemy musieli uchwałę podjąć. Ale w tejże uchwale przecież występują obwody. I teraz tak, jeżeli tak rodzice chcą, bo nie chcę się wgłębiać, bo inaczej te cytowanie tych cyfr powoduje, że po prostu jest mętlik. Zmieniając, przyporządkowując do obwodu szkoły podstawowej numer 3. Ulicę Słowackiego plus Korczaka plus Cmentarną i plus Brzeziny, czyli tą lewą stronę całą do trójki, to trójka wówczas, jedynka, przepraszam, jest uszczerbiona o 96 osób i wtedy z 357 spada do 261, a trójka ze 138 osób rośnie do 234. Wyrównują się mniej więcej potencjały ilości dzieci pobierających naukę w jednej i w drugiej szkole. Co za tym idzie? No nikt mi nie powie, że w zespole szkół, w gminnym zespole szkół, w którym funkcjonuje trójka plus gimnazjum, sale wyposażone plus gabinety specjalistyczne, więc dlatego to znajduje odzwierciedlenie, o czym radny Szklosz mówił w tej tabelce, to praktycznie mówiąc, w szkole numer 3 koszt planu remontów 0, zakupy mebli 0, zakup pomocy dydaktycznych 30 tysięcy. Tyle nas kosztuje reforma w trójce. Dlaczego tego nie zrobić? Teraz tak, na chwilę obecną w trójce mamy tak, 14 klas 1 do 6 plus aktualnie 13 klas z gimnazjum, czyli mamy 14 plus 13, 27 klas. Za chwilę będzie tylko nie 13, bo w grupie klas trzecich z gimnazjum jest 5, czyli będzie tylko 8, czyli będzie 22 klasy. Porównywalne. Jedna i druga szkoła. Jeśli weźmie się poprawkę na to, że praktycznie mówiąc, w każdej jednej szkole trzeba się intensywnie przygotować do wszelkich prac i wydatków. I wydatków, już od teraz. To tak, bilans potrzeb. Mamy na przykład, chyba w szkole numer 1, oferta jest na prace budowlane tylko od pana Adi. Ach, z tego co opowiadają niektórzy, ale to nieważne, czy to najdroższy, czy nie. Normalną jest rzeczą, że chyba to jest kwestia taka. Mamy trzy oferty, z nich wybieramy. I praktycznie mówiąc, zbieramy oczywiście, jak robimy przetarg, to preferujemy firmy budowlane z gminy Ozimek, żeby dać swoim zarobić. Mało tego, na nich mamy bezpośredni wpływ i oni to realizują, te płace, płacą podatki, ich ludzie zarabiają, podatek, określona część od osób fizycznych z PIT-owskich wpływa do budżetu gminy. Wszystko karmimy, praktycznie mówiąc, może to nieładnie powiedzieć tak, ale karmimy swoich. Dbając o szkoły, sieć, nie ruszamy nikogo, dbając o dzieci i obiektywizując, czy może inaczej, minimalizując koszty, do czego jest możliwe. Bo i tak my najpierw wydamy z budżetu te pieniądze, a dopiero gdzieś tam te różnego rodzaju subwencje i tak dalej do nas będą dochodzić. Jeszcze mało tego, ile będziemy się o to kłócić. A propos tych kwestii, o których radny Szklosz pytał na początku. Przy uchwalaniu budżetu ja wykazywałem, że różnica między wydatkami w chwili obecnej poniesionymi 22 miliony 903 na funkcjonowanie oświaty, a zaplanowanej na 2017 rok 20 milionów 835 to wynosi 2 miliony 67 nam brakuje, żeby się zbilansowało. Pytałem, z czego weźmiemy to? To teraz do tego dochodzi 900 tysięcy. Podejrzewam, że razem ze, może troszkę mniej, 700, bo nie wszystko trzeba zrobić od razu dla ósmych klas. Ale plasy budowlane robi się tak, że nawet jak się salę wydzieli, to ta sala będzie czekała przez rok, nie wyposażając ją. Bo na razie będziemy mieli tylko siódmą, a nie siódmą i ósmą w każdej ze szkół. To po pierwsze. Po drugie, jak zdążyłem przeanalizować, rozumiem, że chodzi o wspólny zakup przez Gminny Zakład Oświaty i rozdział na poszczególne szkoły wyposażenia. Ławki, krzesła, biurki, biurka, tablice i tak dalej. Jeżeli jeden dyrektor mówi, że krzesło kosztuje tyle, a drugi tyle, u jednego tablice kosztuje tyle, u drugiego tyle, to każdy gdzieś tam wybiera. Składa mu łączną ofertę na tyle i tyle regulowanych ławek czy krzeseł, biurek dwuosobowych. Tyle i tyle krzeseł, tyle i tyle tablic, tyle i tyle rzutników mi potrzebne i później według zapotrzebowania na każdą ze szkół. I tak się zbilansuje w jednym budżecie gminnym. W części związanej z oświatą, kto sprawuje nadzór z upoważnienia burmistrza? Pani dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty. Ma nad wszystkim kontrolę, czy nie ma? A tak będzie przepychanka. Kto sobie wybrał, a czemu gdzieś tam? Oczywiście dotyczy to również wyposażenia specjalistycznego. Jeszcze jedna kwestia, bardzo niewdzięczna. Nikt nie lubi mówić o tym, że gdzieś nożyczki, czyli cięcie, dotknie niektórych z nas. Jeżeli przedstawia pani dyrektor 31 października 2016 informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015-16, to proszę Państwa tak, do czego chcę nawiązać. Średnie wyniki procentowe szkół podstawowych ze sprawdzianu. Szkoła podstawowa numer 2, język polski i język angielski super. Podstawowa dwójka, 45% z matmy. Antoniów 43,8, Grodziec 39,8. Jak się to wyrównało, czy nie wyrównało? Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w roku 2016. Jeżeli patrzymy na humanistyczną kwestię Polski i historia, super. Ale nauki matematyczno-przyrodnicze. W gminnym zespole szkół, w gimnazjum 44,2 to jest na poziomie dużo mniej, o 5 punktów mniej niż powiat i województwo, ale przedmioty przyrodnicze to mniej więcej równo. Angielski i niemiecki albo równo, albo w górę. I teraz jest tak, nie chcę generalizować, ja nie jestem nauczycielem. Ja jestem z wykształcenia inżynierem hutnikiem. I nie będę udawał, że się znam na uczeniu dzieci. To, że jakąś tam przygodę miałem jako nauczyciel dochodzący w zespole szkół ucząc, ale to byli młodzieńcy czy dziewczyny mające od 16 do 20 lat. To jest zupełnie inna rozmowa niż z takimi dzieciakami. No to przy okazji rozumiem, że jest to okazja dla dyrektorów szkół, żeby tych nauczycieli, bo tak, mogą być trzy permutacje. Dobry nauczyciel, słabi uczniowie w klasie, słaby nauczyciel, dobrzy uczniowie i trzecia, słaby nauczyciel i słaba klasa. I takie są wyniki. Z wynikami jak na boisku, jak w meczu się nie dyskutuje. Przerżnięte, przegrane, wygrane, nawet wymęczone na kolanach, ale jest. Nie zakładam tego, bo egzaminy były oceniane na podstawie jednolitego arkusza dla wszystkich szkół. W związku z tym, oprócz innych rzeczy, no to po prostu trzeba może wykorzystać tą furtkę. Trzeba po prostu brutalnie ocenić. Nie wiem. W jaki sposób chcemy temu, a nie innemu. 61 w roku szkolnym 16-17, 58 w następnym. Trzy głowy polecą. Żaden z nas nie chciałby znaleźć się w tej trójce. Żaden. Ja przeżyłem to, jak szukałem pracy w wieku 58 lat. Nie miałem ani szansy, ani na urlop dla poratowania zdrowia, ani niczego. Nie znajdziesz, giniesz. I od razu przy okazji jednoznaczny punkt dla wszystkich nowych, którzy się rwą na studia pedagogiczne. Po co, jeżeli nie ma dla nauczania początkowe i trzeba ograniczyć, to po co opowiadać bajki, ktoś to ma pobierać, tłuc się przez 5 lat po to, żeby później być ambitnym bezrobotnym na kasie. W Ozimku albo w Opolu. Koniec. Ciągle tak prawdę powiedziawszy, to jest temat obszerny, rzeka. Jeżeli w takiej bogatej Szwecji potrzebują 26 cech socjologów, na trzech uniwersytetach kształci się ich łącznie 28. U nas potrzebnych jest bądź ilu, jakby zbilansować to wszystko, to jest armia tych wszystkich ludzi. A my ciągle też przy okazji z tych anonsów prasowych i tych internetowych to słyszymy, że nam brakuje do nauczania chemii, biologii, fizyki. No to skąd ich weźmiemy? Jeżeli rozparceluje się gimnazjum na wszystkie szkoły podstawowe, których sieć zostaje utrzymana, to jaki wynik będzie, jak oni zaczną startować do szkół ponadpodstawowych? Ja jestem z pokolenia, co pierwszy rocznik był takim, co ośmioklasową. Myślę, że niektórzy z tych reformatorów to też pamiętają tylko te swoje czasy i tymi doświadczeniami to dalej, jak sieczkarnia, powielają to samo. Ten błąd taki dziedziczony, jak cecha pierwotna, to się mści. I tak jak mówię, oczywiście oprócz wielu innych kwestii pozostaje sprawa natury finansowej. Skąd weźmiemy 3 miliony złotych? To znaczy, że co? W przyszłym roku burmistrz wnioskuje i rada przychyla się do zaciągnięcia kredytu na pokrycie niezbilansowanych kosztów funkcjonowania gminy? No nie zrobimy tak jak rząd, że przed lutym dał szansę wszystkim bankom i przed lutym wykupili na 60 miliardów obligacji, a od 1 marca weszło opodatkowanie aktywów bankowych. To po co się martwić, że miało 5,5 miliarda do Skarbu Państwa wpłynąć, wpłynęło 3,5, ale za to 60 miliardów ma w tej chwili rząd do wydawania fizycznych pieniędzy? Również od niepolskich banków. Tak bo to niektóre to są, jedne są polskie, to tak jak ci gorszego i lepszego sortu. Polskie, nie polskie.
Przepraszam,
mówię o bankach.
Przepraszam. Pani, ale proszę, ja się do meritum, tak już... proszę do meritum.
No to do meritum mówię tak, tak jak wnioskowałem. Jeżeli pozostajemy, ja wnioskuję, tak jak i myślę, że jak wszyscy, o utrzymanie sieci szkół, ale o zmianę obwodów dla szkoły podstawowej numer 3, o rozszerzenie na ulicę Słowackiego, Korczaka, Cmentarną i Brzeziny. I to jest właściwie jeden z tego, z tej mojej przydługawej wypowiedzi, wniosek. Dziękuję.
Pan radny Kleszcz.
Ja tylko tak szybko w nawiązaniu do tego, co pan radny powiedział, chciałem powiedzieć, że to nieładnie, że pan wypomina nauczycielom, że mają jakieś przywileje, bo to nie, oni tych przywilejów nie mają, nie walczyli oni, te przywileje są. Pan nauczyciel może pójść na urlop dla ratowania zdrowia, takie jest jego prawo i uchwała Rady Gminy niczego nie zmieni. W tym względzie nie ma o czym w ogóle rozmawiać. I jeszcze do jednego się odniosę, do tych socjologów 25 w Szwecji. Doskonała sytuacja po prostu. Myślę, że takie przydziały na odpowiednie wykształcenie już mieliśmy w naszym kraju i ja przynajmniej do tego nie tęsknię. Dziękuję bardzo.
Pani Adnowolicka.
Ja tylko też odniosę się do jednej kwestii. Ja myślę, że zbyt radykalne rzeczywiście wnioski zostały wyciągnięte z wyników egzaminów i sprawdzianów. Dlatego, proszę Państwa, ja jestem nauczycielem z 16-letnim stażem pracy i naprawdę sporo uczniów przygotowałam do różnego rodzaju egzaminów. I nie zawsze wynik egzaminu jest wymierny. Nie zawsze rzeczywiście sprawdza prawdziwe, adekwatne, prawdziwe wiadomości, umiejętności uczniów. I nie można przede wszystkim oceniać nauczycieli na podstawie wyników z jednego roku. Bo jeśli w tym roku pan tutaj przywołuje wynik, słabo poszły przedmioty matematyczno-przyrodnicze, chcę powiedzieć, że w poprzednich latach wyszły znakomicie. A nauczyciele są ci sami, a uczniowie różni. W jednym zespole tacy bardziej zdolni, w innym zespole mniej zdolni. Więc nie można absolutnie wyciągać absolutnie takich radykalnych wniosków, że albo coś jest z uczniami nie tak, albo nauczyciel jest słaby. Dziękuję.
Pani dyrektor Kowalczyk.
Ja chciałam się tylko odnieść tutaj do tego wniosku złożonego przez pana radnego. Ja popieram pana wniosek i ja to powiedziałam, że my planujemy zmianę sieci, tylko że chcielibyśmy ulic do obwodów. Tylko chcielibyśmy jeszcze, oprócz tego, co pan radny zaproponował, chcielibyśmy jeszcze do tej zmiany zapytać mieszkańców wschodni i dołączyć ich też do Ozimka. I po prostu plany nasze są właśnie takie, że przygotujemy projekt, przedłożymy do konsultacji mieszkańców, wystąpimy z odpowiednią uchwałą, bo to Rada najpierw musi się zgodzić, dobrze mówię, bo ja nie mam takiej wiedzy, na konsultacje społeczne, przeprowadzimy konsultacje społeczne i tam już projekt zmiany, które ulice, do którego obwodu chcemy przyłączyć, także jak najbardziej i ja to tak jak mówiłam, takie plany nasze są. I tutaj też przyłączam do tego, co powiedziała pani przewodnicząca, bo nie wolno w ten sposób interpretować tych wyników i nawet nie wiem, czy teraz jeszcze panie piszą, bo to ja nie piszę, że tego nie należy bezpośrednio czytać, bo przede wszystkim bardzo duży wpływ na to ma poziom uczniów w danej klasie. Jak zrobić takie zestawienie na wszystkich, powiedzmy, na poszczególnych latach, to te wyniki są naprawdę różne i takie bezpośrednie wyciągnięcie wniosków jest krzywdzące dla nauczycieli, to ja tutaj też stwierdzam. Jeżeli chodzi jeszcze do trzeciej rzeczy się odniosę odnośnie kto za to wszystko zapłaci. Generalnie nasza oświata przy dobrej zmianie jest w wielkiej reformie. Pierwsza rzecz to jest sieć. Druga rzecz to jest program ramowy, który też jest nowy. Dzisiaj jest, czy w zeszłym tygodniu pod koniec ukazał się kolejny projekt podstawy w szkole podstawowej. Następna sprawa to jest, państwo planuje zmianę finansowania oświaty. I w jakim kierunku to idzie, to ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć. Wiem tylko tyle, że przewodniczący mniejszości, tutaj pan Bartek, wystąpił do pani minister z zapytaniem, no widocznie może miał jakieś przecieki, skoro do niej napisał. Samej
przepraszam treści. Pani dyrektor, nie mówmy o planach.
Ale mówię, ale to ma znaczenie, bo nie wiadomo jaki rząd, być może ten rząd twierdzi, że jest
nie
za
wiemy.
Oświatą. Nie to być może on będzie...
Przepraszam. Na chwilę obecną. Na razie wszystko są plany. Za daleko wybiegamy w przeszłość. Skupmy się na tym tutaj, co jest. Tutaj dlatego...
Ale ja chcę, przepraszam, ja chcę tylko powiedzieć, że tak samo nie możemy od razu zakładać, że nam będą potrzebne 3 miliony, nie? No, tym chciałam.
Na chwilę obecną mamy za dużo założeń tak naprawdę. Także poczekajmy tutaj, aż będą konkrety. Głos chciał zabrać radny w izbach.
Tak, bo też dosyć długo na ten temat dyskutujemy, nie wiem, w ostatnim momencie wpadła sprawa. Z tych tutaj tabelek, z całym szacunkiem, co pani tutaj zrobiła, to wszystko, dla mnie najważniejszą informacją było to, że pan burmistrz jest za utrzymaniem sieci szkół. To on odpowiada za wykonanie budżetu. I czy tam będzie potrzebowali 1 000 000, czy 3 000 000, widocznie je ma. Albo będzie miał. Oczywiście, no to my tego nie wiemy. Skoro tak twierdzi, no to proszę bardzo. No. Nie widzę. Tym bardziej tutaj nawet widzenie chyba nie jest wcale tak źle, bo w Trybunie Opolskiej tutaj mamy wywiad, jak w czwartku był tutaj, pan burmistrz też tutaj planuje i remonty, i dom kultury, i boisko, i ulice. Także jest dobrze, no o co nam chodzi, no. Ale tak trochę tutaj to jest takie kluczenie, jakby tutaj chodziło, że w pewnym momencie, powiedzmy sobie tak, patrzą rzeczywiście restrykcyjnie, że zdrowo i tak co najmniej 2 szkoły by trzeba zamknąć. Ale skoro to, ale żeby tam ekonomicznie na to patrzeć, tego nikt nie chce głośno powiedzieć, bo taka jest prawda. Ale skoro burmistrz uważa, że stać nas, jest burmistrz, to po co mamy tutaj kręcić w tym wszystkim? On odpowiada za budżet, my go będziemy za pół roku rozliczali, czy za następny jakiś okres, czy ten. I wszystko na ten temat. I tutaj tracimy godzinę czasu. Techniczne szczegóły, czy z tej pójdzie, czy tam, to nie jest nasza sprawa. Mnie jako członka komisji budżetowej interesuje, no wystarczy w tym budżecie? Skoro burmistrz mówi, że wystarczy, dla mnie to jest jasne. Po co tu mieszać? Dziękuję.
Dziękuję. Natomiast tutaj bardzo bym prosił o doprecyzowanie jednej rzeczy, ponieważ no jest, mamy nieprzegłosowany wniosek radnego Olbryta, ale to się pokrywa, przynajmniej tak to zrozumiałem, tutaj z zamierzeniami burmistrza. Czyli kiedy miały być te konsultacje w sprawie zmiany granic obwodów? Przepraszam, to do kiedy muszą się być zakończone, bo może to jest lepsze pytanie.
Zakończone muszą być do... Najlepiej by było, jakby były zakończone gdzieś do września tego roku.
No, czyli mamy czas do września.
Tak.
No, czyli tutaj.
W naszej gminie od kilku lat, jak Państwo wiecie, otwieramy klasy pierwsze w tych szkołach, jak sobie życzą rodzice. Nie zmuszamy rodziców do pójścia do szkoły tam, gdzie ma obwód, tylko tam, gdzie rodzice sobie wybierają, bo jest im to z ich wiadomych powodów korzystne dla nich i w ten sposób otwieramy. I te dane, które żeśmy właśnie zebrali, jak to wychodzi, bo z reguły od teraz już rodzice wiedzą, do której szkoły chcą posłać, także nie ma tutaj to na chwilę obecną moim zdaniem znaczenia, także wydaje mi się, że spokojnie, ale my postaramy się szybciej tego zrobić, tylko mówię, że w lutym
czyli
jeszcze nie zaczniemy, bo...
W pierwszym kwartale czy w drugim kwartale?
Do końca drugiego kwartału.
Czyli do końca pierwszego półrocza. I to
tak.
Zupełnie czas jest wystarczający, żeby ewentualne zmiany tutaj wprowadzić. Czy pan radny Olbryt podtrzymuje swój wniosek?
Ja przepraszam.
Pan?
W takim układzie stawianie tak sprecyzowanego wniosku jest bezprzedmiotowe, dlatego że praktycznie mówiąc zmuszałbym również koleżeństwo radnych do wyręczania administracji oświatowej w tym względzie. No po co? Skoro przyjdzie wniosek, będziemy opiniować, tak czy inaczej. Byle tylko się nie okazało, że za późno. To jedno. Przepraszam, czy korzystając, że jestem przy głosie, mogę jeszcze dopowiedzieć? Nie chciałem wcześniej przy tych stowarzyszeniach regionalnych. Proszę Państwa, jeżeli gminny zespół szkół, szkoła podstawowa nr 3 plus gimnazjum, w chwili obecnej 27 klas, za chwilę będą malejące, bo będzie tak, 22 plus 2, 24, tak, 24. Ile klas będzie pustych? Ile klas? Jaki problem jest wydzielić jedno ze skrzydeł ogólnodostępnych z przeznaczeniem na stowarzyszenia, czyli muzeum razem ze stałą wystawą, na inne jeszcze organizacje pozarządowe funkcjonujące w tym? My szukamy, to znaczy tak, my jesteśmy tak bogaci, że chcemy, żeby to powietrze tam było tylko? Dzieci, uczniowie, żeby szukali sali i nauczyciele uczniów. O to nam chodzi. Nie, 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 nic nie będzie, na pewno nam nie zabraknie. W swoim czasie, jak szkoła była budowana, również moi synowie chodzili tam i do tej szkoły, pobierało nauki 1300 dzieci, a w tej chwili mamy razem wszystkiego 570. Proszę Państwa, 1/3.
Szanowni Państwo, możemy jeszcze długo dyskutować.
Ja nie chcę przesądzać. Podaję tylko, bo po co mi się było wymądrzać tam. Chcemy kolejne 2 miliony umoczyć w starą dyrekcję, w budynek, któremu nadbudowywano piętro, żeby teraz zgniłe piwnice rujnować i wszystko? Mamy taką kasę?
10.
Że myślę, że przekraczały też takie, występowały takie głosy przy okazji kontroli Domu Kultury, remontu. Gdybyśmy wyburzyli stary Dom Kultury z 1954 roku, to podejrzewam, że za te 8 milionów byśmy wybudowali.
To jest dobry rocznik.
Może być. Ale, a jeszcze jedno. Ja się nie wymądrzałem i nie stawiałem wniosków krytycznych. Po to dyrektorzy szkół są wybierani najpierw przez komisję powoływaną na wniosek burmistrza i aprobowani przez burmistrza. Po to dyrektorzy kończą studium podyplomowe zarządzania oświatą, żeby wiedzieli, jak oceniać, kogo sobie dobierać do współpracy i jakie zadania przed poszczególnymi osobami, nauczycielami są tam stawiane, jak one są wyegzekwowane. Największym osiągnięciem, myślę, każdego nauczyciela jest to, jak jego uczeń go przeskakuje kiedyś, jak już dorasta. To jest największy sukces każdego nauczyciela. Natomiast jeżeli chowamy takich, którzy mieli w gimnazjum 3-13, idą do liceum, do zespołu szkół w Łozinku, to myślę, że tam troszkę nie bardzo było chyba dobrze poukładane i doradca zawodowy chyba nie bardzo wyprostował te młode umysły. Dziękuję.
Dziękuję. Ale zdaje się, że pani Świercz chciała zabrać głos. Proszę bardzo.
Ja?
Nie, pani Świercz.
Grażyna Świercz, jestem przewodniczącą Związku Zawodowego Nauczycieli naszej tutaj oświatowej Solidarności. Proszę Państwa, jestem tutaj, myślę, że nauczyciele również z innych szkół i z mojej szkoły, dlatego że jesteśmy zaniepokojeni tym, co się dzieje w oświacie. Oświata przeżywa teraz naprawdę bardzo trudny okres. Myślę, że jeden chyba z najtrudniejszych okresów, który był w mojej, ja już w tym roku będę miała 30 lat pracy. I no tak trudnego okresu, jeśli chodzi o oświatę, to nie pamiętam. Jest no niepokojąco, docierają do nas różne informacje. I przeróżne. Ja, ponieważ no nie lubię i jestem takim człowiekiem, że staram się pozyskać informacje u źródła, a to wy jesteście najważniejszym źródłem informacji tutaj w tej gminie. Dlatego ja jestem dzisiaj tutaj. Dowiedziałam się, że będziecie Państwo pochylać się nad tematem oświaty, nad tematem szkół i dlatego dzisiaj tu jestem. Myślę, że Państwo również. Z zaciekawieniem słuchałam Państwa dyskusji i rozumiem wasze obawy, rozumiem wasze stanowiska, rozumiem wasze zdanie. Jasne, my to wszystko rozumiemy, natomiast powiem tak, nic gorzej nie służy oświacie dzieciom, niż takie właśnie niepokoje, takie właśnie rozterki. Rodzice, spotykamy się z nimi, pytają, co będzie, czy ta szkoła będzie, a czy tamta szkoła będzie, a jak to będzie, nikt nie wie. Rodzice też się zastanawiają, do której szkoły dać dzieci, no bo jeżeli jakiejś tam szkoły nie będzie, no to po co my będziemy dziecko nasze, nasz największy skarb narażać na to, żeby ono potem przeżywało pewne, nie wiem jak to nazwać, rozczarowania, różne kłopoty przeżywało niefajne uczucia. No i dlatego naprawdę jesteśmy bardzo ciekawi Państwa zdania, Państwa opinii, opinii również Pana Burmistrza z wielkim takim, no może nie radością, no ale uspokojeniem wysłuchałam tego, że nie zamierzacie Państwo zmieniać ani w tym momencie, mówię oczywiście od września, ani sieci szkół, ani na razie jakiejś rejonizacji, że będzie to poprzedzone konsultacjami. Jest to naprawdę bardzo takie no, pozytywne odczucie, budujące, no mądra rada po prostu, no co mam Państwu powiedzieć. Natomiast jeszcze chciałam, a propos wyników nauczania, to musimy się pochwalić, proszę Państwa, na naszej stronie internetowej, w zakładce aktualności. Co prawda jest to stare, bo ja jestem tutaj administratorem tej naszej szkoły, zostawiłam to. PSP numer 1 w Ozimku, najlepszą szkołą w województwie w rankingu Gazety Wyborczej, British Council i Operona. Były badania przeprowadzone, proszę Państwa, jeśli chodzi o właśnie wyniki próbny sprawdzian szóstoklasistów i nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie, więc to jest właśnie to, że no, te wyniki gdzieś tam, tak jak pan radny Olbryt powiedział, że te wyniki no, też gdzieś mają znaczenie. Trzeba wiadomo się też jakby do nich odnieść. Ale nie są jedynym kryterium. Po prostu nie są jedynym. Ja życzę Państwu, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu owocnych i mądrych obrad.
Znaczy, ja mogę powiedzieć tylko tutaj jedną rzecz, że tak naprawdę tu nikt za to zamieszanie w oświacie to akurat nie my jesteśmy tu odpowiedzialni, no bo i natomiast tutaj też proszę nas zrozumieć, że szukamy, no trzeba tu wyważyć interes jednej grupy, drugiej grupy. Nie chodzi tu o likwidację szkół. Ja natomiast nie mam wątpliwości co do tego, że w gminie Ozimek są szkoły dobre. Ja z drugiej strony mogę się wypowiedzieć tylko na temat jednej szkoły, konkretnie w Krasiowie, bo tak się i gimnazjum w gminnym zespole szkół, gdzie i syn i córka kończyli. No i teraz nikt nie, im nie może zarzucić, że do jakichś kiepskich szkół chodzili. A w tej chwili oboje są we Wrocławiu. I tu jest druga strona medalu, co zrobić, żeby tych młodych, którzy tu te szkoły skończą, dobre szkoły skończą, jednak tutaj wrócili. Tu jest wiele rzeczy do wyważenia. Chociażby to, co tutaj dzisiaj było to spotkanie, była tutaj radnego propozycja, żeby się pochylić nad tym, żeby niektóre pomieszczenia czy obiekty szkolne wykorzystać w ciut innym celu, jeżeli tam rzeczywiście to miejsce się pojawi, a może się tutaj pojawi zamiast tutaj. Dlatego ta propozycja tutaj padła też z mojej strony, żeby burmistrz rozpatrzył wszystkie aspekty, również czy przejmować, czy nie przejmować, czy wykorzystać, tak jak mówi radny, to też jest świetny pomysł, bo natomiast nie chodzi o to, żeby kogoś bez czegokolwiek tutaj pozostawić. A z drugiej strony może w najbliższym czasie pojawi się efekt 500+, nie będziemy się tam martwić, że nie ma dzieci w szkole, tylko o to, że trzeba będzie dodatkowe klasy tworzyć, no bo tyle tych dzieci będzie. Druga rzecz, że którą należałoby zrobić wszystko, żeby coraz więcej ludzi wybierało gminę Ozimek jako miejsce swojego zamieszkania, bo za tym idzie Pracy też, pracy też, ale również tego zamieszkania, bo im więcej ludzi tutaj zamieszka, tym zwiększa się chociażby wpływy gminy z podatku PIT. Z CIT-ów to powiedzmy mniej, ale wiemy, jak to jest istotne z podatku PIT. Zwiększy się liczba tych dzieci, to w tym momencie więcej nauczycieli będzie miało tutaj tu pracę, bo będą po prostu potrzebni. I dlatego ważne jest to, żeby gmina Ozimek była coraz lepiej postrzegana, ale również była wybierana jako miejsce stałego osiedlania się.
I tym Dziękuję. Optymistycznym akcentem przydałoby zakończyć tą dyskusję. Natomiast ja powiem, że nie mówiłam Pani Przewodniczący, że to Wy jesteście jakby sprawcami tego zamieszania. Sprawcami zamieszania jest wiadomo kto. My zarówno jak i Państwo reagujecie na to, co się dzieje i no taka Wasza rola jest, że no Wy rządzicie naszą gminą razem z Panem Burmistrzem i Wy musicie na to reagować. My to rozumiemy, natomiast też chcemy wiedzieć, co się o nas dzieje. Zawsze to będąc radną mówiłam, nic o nas bez nas, dlatego tutaj jestem.
Pani Anna Policka.
Proszę Państwa, no ja też dziękuję Państwu za przybycie. Oczywiście rozumiem Państwa obawy. Obawy mają i uczniowie, i rodzice, no i oczywiście nauczyciele. Tak naprawdę to jest pierwsza dyskusja na temat reformy oświaty w naszej gminie, taka oficjalna, ze względu na to, że nie mogliśmy wcześniej rozmawiać nad czymś, o czym, co do końca nie zostało jeszcze zamknięte. Sprawa jest nowa, sprawa jest ze stycznia, to też no, to nasze pierwsze spotkanie. Myślę, że jeśli pojawią się jakieś nowe wątki, jakieś nowe kwestie, jakieś nowe problemy, to z pewnością również no tutaj Państwa zapraszamy. Zapraszamy po prostu do dyskusji. Rozumiem, jeszcze raz powtarzam, że rozumiem Państwa obawy. Różne spekulacje pojawiają się rzeczywiście w naszej gminie. Dochodzą różne głosy, również do mnie. No i będzie tych głosów pewnie mnóstwo. No każdy obawia się tego, co będzie, no i stąd to zaniepokojenie. Jak na razie pan burmistrz, ze strony pana burmistrza nie ma żadnych tutaj rzeczywiście, nie postanowił, nie ma tutaj żadnej jakiejś inicjatywy. Z naszej strony również jej nie ma. Dziękuję.
Też dziękuję. Myślę, że możemy temat oświaty w tym momencie, dyskusję na ten temat zakończyć, chyba że ktoś chce jeszcze zabrać głos tutaj, czy z radnych. Proszę bardzo, radny.
Ja jeszcze mam taką propozycję, skoro tutaj tylokrotnie podkreślano, że sprawa dotyczy większości mieszkańców i rodziców i dzieci i nauczycieli, może by napisać kilka słów na ten temat w wiadomościach ozimskich, niech się rodzice dowiedzą u źródła, że nic nie będzie robione, że szkoły będą i nie będzie zmian żadnych i wtedy nie będzie żadnych domysłów, spekulacji, tylko każdy będzie wiedział. Dziękuję.
Ale może być następne, to akurat nie jest nic aż takiego pilnego. Jeszcze pani Świercz chce zabrać tutaj głos, więc udzielam głosu.
Panie Kleszcz, bardzo panu dziękuję. Ja nie śmiałam prosić o aż tak daleko wybiegać i nie śmiałam prosić państwa, bo nie chciałam, żebyście się poczuli w jakiś sposób przez nas tutaj nagabywani, tak? Przeze mnie, bo to ja się powiadam. Natomiast rzeczywiście bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby rzeczywiście umieszczenie w wiadomościach ozimskich. Nie wiem, czy to poprzez wywiad z panem burmistrzem, czy też wywiad tutaj z państwem radnych, którymś, może panią przewodniczącą, na przykład Mazurkiewicz, żeby rzeczywiście rodzicom naświecić tą sytuację, żeby rodzice mieli jasność, żeby rzeczywiście w tej całym takim zamieszaniu wreszcie było trochę normalności.
Dziękuję. Czy ktoś w tej sprawie chce jeszcze zabrać głos? Więc kończymy dyskusję na temat oświaty. Dalej mamy punkt sprawy różne organizacyjne, czy w sprawach różnych organizacyjnych ktoś chce zabrać głos? Jeżeli nie ma, no to tym samym zamykam posiedzenie wspólne wszystkich komisji Rady Miejskich i dziękuję wszystkim obecnym za przybycie.
Спасибо.